Państwu szczęść Boże. Serdecznie witam w imieniu wspólnoty Santo Subito. Mamy dzisiaj nie tylko wyjątkowego gościa, ale wyjątkowych gości, ale po kolei. Pana Papa chyba nie bardzo muszę przedstawiać. Dodam, że jest to członek honorowy Santo Subito. Jeden zresztą chyba z pierwszych. I tak jak sięgam myślą wstecz, od wielu, wielu lat. Budujący pamięć Jana Pawła II we współpracy z Santo Subito i tak pozwolę sobie dodać, że jest przyjacielem Santo Subito i bardzo, Paweł, cieszymy się, że jesteś już chyba trzeci, czwarty, piąty, nie liczę, wiele lat z nami przy jakiejkolwiek okazji nowych książek, szczególnie bardzo mile widać Cię w naszym gronie. Ale pomyślałem sobie dzisiaj, słuchajcie, że mam taką niespodziankę, zrobię mini konkurs. Nagrodami jest książka o Janie Pawle II, od młodości do świętości. Zadam Wam dwa pytania. Kto będzie bliżej odpowiedzi prawidłowej, dostanie książkę. Pierwsze pytanie brzmi tak. Ile książek napisał nasz gość w obszarze religijnym? Zresztą domyślam się, że to chyba ten obszar tylko jest przedmiotem zainteresowania Pawła. Proszę bardzo, każdy może zgłosić jedną propozycję. Osoba, która jest najbliżej, będzie właścicielem tej książki. Słucham propozycji. Słyszałem trzy? Ile?
30.
Każdy ma jeden. Gosia mówi 30. Kto?
18.
18.
15.
15. Jeszcze 20.
35.
35. Jeszcze trzy propozycje. 12 i 27. Ostatnia propozycja?
21.
Dobrze. Mam przyjemność poinformować. Jak Pani ma na imię?
Zofia.
Pani Zofia była najbliżej. Ktoś mi wzięła 35. Z tego, co ja się naliczyłem, jest ich 37. Brawo! Drugie pytanie będzie jeszcze bardziej podstępne. Wiadomo, że 37, bardzo proszę, prawda?
Bardzo.
Drugie pytanie będzie bardziej podstępne, ponieważ będzie dotyczyć tych książek, których tematyka jakoś opiewa, czy jest wokół postaci naszego patrona Jana Pawła II. Z tych 37, jak myślicie, ile dotyczy Jana Pawła II, Karola Wojtyły, mówimy o postaci naszego papieża? Słucham też propozycji. 20, Basia, jedna, słucham, 15, czyli połowa, już połowa, 5, 8, 20, muszę sam sprawdzić, 25, jeszcze jakieś 3-4 propozycje, 18, jeszcze 2, 28, a Ty powiedziałeś?
35.
Dobrze. I ostatnia propozycja?
23.
23. No, słuchajcie, cieszę się, że mężczyzna.
Piotrze!
Brawo! Ale ja się o jedną, a to było 26 książek na pary. O, ja nie. Więc...
To 100 latka idę zagrać.
Szapoba. Jeszcze książkę dostałem. Moi drodzy, ale to nie chodzi o niespodzianki. Mamy, myślę, ogromną niespodziankę, że na dzisiejszym spotkaniu mamy przyjemność w naszych tutaj progach gościć rodzinę osoby, o której dzisiaj Paweł będzie mówił, czyli o Hannie Chrzanowskiej. I ja nie zapamiętam wszystkich Państwa, ale bardzo bym poprosił Państwa, żeby powiedzieć, jak w relacji rodzinnej jesteście Państwo? Wiem, że mamy Pana Stanisława Krześniakiem Pani Hanny Chrzanowskiej. Bardzo proszę, żeby Państwo powiedzieli, żeby Pan przedstawił rodzinę.
Jesteśmy rodziną pokądzieli matki Hanny Chrzanowskiej, dlatego że jej matka była z domu Szlękiel, Wanda Chrzanowska z domu Szlękiel. I w ten sposób jesteśmy rodziną pokądzieli, a rodzina Chrzanowskich jest też w Polsce, ale jest rozproszona i można spotkać we Wrocławiu, w różnych miejscach i no, nie ma wśród nas Chrzanowskich w tym momencie tutaj.
Rozumiem.
Ja jestem matką, tak, a żoną Szlękiela.
kuzyna, najbliższego kuzyna dla Hani. Także ja ją poznałam już właściwie od ślubu, czyli od 50 roku, jak weszłam do rodziny Szwedzierów. No co poza tym, ona była tak związana z Krakowem, a w okresie PRL-u ta komunikacja była bardzo utrudniona, szczególnie jak ktoś pracował, tak jak ona w Krakowie, to w Warszawie bywała nauczycielka. Ale oczywiście,
będziemy o tym jeszcze mówić.
Jeszcze nie razem z nią w góry chodziliśmy na urlopy.
Teraz jeżeli można, ja dopowiem kilka słów do wystąpienia mojej mamy. Bardzo witam Państwa, nazywam się Karol Szlemkie. Jestem najstarszym dzieckiem właśnie Anny Szlemkierowej i bratem Stanisława. Jest jeszcze w rodzeństwie Zofia Szlemkierówna Żółtowska, także było nas troje. Chcę powiedzieć o związku Hanny Chrzanowskiej z Kabatami, bo to jest też ważne, że spotykamy się tutaj na terenie Kabat. Otóż w domu, w którym ja mieszkam, moi rodzice mieszkali po wojnie i ja mieszkam z moją żoną i naszymi dziećmi i wnukami tutaj na Kabatach, pod samym Lasem Kabackim, właśnie współwłaścicielką tego domu w momencie, kiedy rodzice ten dom kupowali, była Hanna Chrzanowska. Także tu po tej ziemi stąpała, mieszkała, odwiedzała moich rodziców i nas, także ja z dzieciństwa i jeszcze z wieku takich młodości gimnazjalnej osobę Hanny Chrzanowskiej bardzo dobrze pamiętam.
Bardzo dziękujemy. Cieszymy się z Państwa obecności. Mamy takie plany z Pawłem, że będzie też czas, żeby się podzielić, może szczególnie spotkaniem z Janem Pawłem II, co by nas szczególnie interesowało w późniejszej części. Jest to coś niezwykłego, że nasza parafianka, można powiedzieć, która na terenie obecnej parafii mieszkała, przebywała kilkadziesiąt razy, która kilkaset metrów stąd była właścicielką domu, jest błogosławioną. I chyba trzeba też przyznać, że informacja na temat błogosławionej przyszłej jest dość uboga, jest dość wąska. Jak zapytamy ludzi, to niewiele osób wie o jej życiorysie, jaką piękną postacią była. Dlatego ogromnie się cieszymy, że dziś autor książki Siostra naszego Boga, zresztą piękny tytuł, pewno nam powiesz, skąd to zaczerpnąłeś, będzie właśnie przedmiotem naszego spotkania i plany są takie jak zawsze, że po wstępie będzie czas dla Państwa, żeby poopowiadać, jak będą pytania. Pawle, proszę Cię bardzo.
Ja tylko przeproszę, bo będę musiał niestety wyjść, zanim oddam głos Panu Pawłowi, ciesząc się z tej obecności. Powiem tylko jedno, że wcale nie tak mało osób wie. Na Gorzkich Żarach przynajmniej 400 osób słyszało o Hannie. Dostałem 600 biogramów Hanny podczas kolędy, więc ta informacja się powoli rozchodzi. Myślę, że jak Hanna będzie świętą, to będziemy mieli wielką radość gościć Pana Pawła i cieszyć się z tą obecnością. Druga rzecz. Pan Karol, Pan Stanisław wspomnieli o swojej wspaniałej rodzinie. Ja myślę, że kiedyś mamy się zrobić spotkanie poświęcone tylko rodzinie Szlemkierów. Wspominając warszawiaków, którzy byli wspaniałymi przemysłowcami, którzy fundowali szpital, prawda? Przypomnę, ponieważ to jest spór ekonomistów, na początku stulecia jeden z przodków tutaj obecnych ofiarował 3 miliony dolarów w celach charytatywnych. Jak sobie przeliczymy to po odpowiednim kursie, to sami Państwo wiecie, ile to będzie. Kolejna rzecz. Podczas przygotowań do beatyfikacji będziemy mieli nowennę. Pana Pawła też zapraszamy, jeśli będzie w pobliżu, bo tydzień przed beatyfikacją Hanny, codziennie od 19 do 21, będzie msza święta, różaniec i nabożeństwo związane z Hanną. Oczywiście ufamy, że opatrzność pozwoli sprowadzić jej relikwie, więc to na tę uroczystość też zaprosimy, ale w stosownym czasie. Natomiast 29 będziemy na mszach niedzielnych dziękowali właśnie za tę uroczystość. Kolejna sprawa, podczas paru tutaj spotkań też przewijała się postać Jasi Grybańc. Pan Karol z Jasią się bawił, ciocię widywał i na kolanach pewnie nieraz siadywał z panem Stanisławem. Więc myślę, że poniekąd są relikwiami.
Czyli za chwilę dostanę się z relikwiami.
To nie wygląda ważne. I moi drodzy, jeszcze jedna sprawa. W międzyczasie, ponieważ mamy też paru przewodników warszawskich, z którymi rozmawiałem, zrodził się pomysł, żeby zrobić już po beatyfikacji spacer śladami szlankierów, w tym Hanny po Warszawie. Być może to dojdzie do skutku, więc w odpowiednim czasie będziemy właśnie na nich zapraszani na te uroczystości. I już ostatni, przepraszam, ale to niestety takie semikarne, bo nie wejdzie to. Dzięki uprzejmości obecnego do pana Stanisława mamy wypożyczoną do dnia beatyfikacji książeczkę, która jest relikwią autentyczną, bo jest w niej podpis sługi Bożej dziś jeszcze, tak, wkrótce już błogosławionej, Hanny Chrzanowskiej. Jeśli pan Stanisław pozwoli, to puścimy ją tylko wyjątkowo, także proszę, musi wrócić. Natomiast będzie nam towarzyszyła w dniu beatyfikacji, bo z powodów prawa kanonicznego nie otrzymamy relikwii wcześniej, natomiast jest to no, w wymiarze prawa relikwia drugiego stopnia, przedmiot, którego użyła błogosławiona, więc rzecz nadal cenna i myślę też jakoś przybliży nam duchowo panią Hannę i to wszystko, co jest z nią związane. Także zachęcam też do lektury, czytamy, przygotowujemy się, modlimy i prosimy, żeby była święta już wkrótce.
Ksiądz Piotr zresztą...
Ja puszczę w ruch, więc proszę, żeby to
było. Ksiądz Piotr na kazaniach pasyjnych z całym jakimś głosem mówił o naszej przyszłej błogosławionej, w dużej mierze też wspierając się we wrześniu, także ksiądz Piotr jest takim promotorem zarówno Joasi, jak i pani Hanny. Wspaniale. Ta wiedza rzeczywiście się w parafii rozchodzi. Dzięki księdzu Piotrowi.
Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję szczególnie za to propagowanie Hanny Chrzanowskiej, bo faktycznie osobą jest niezbyt znaną. To bardzo dziwne, ale tak rzeczywiście jest. I techniczna uwaga, chciałem przeprowadzić, że jak mi powiedzieć, że głos odejmie, bo tak, jakiś wirus się przyplątał, to będzie chwila przerwy, dobrze. Także teraz może już spojrzę na tą moją ściągawkę, ale zanim spojrzę w ściągawkę, to chciałem się podzielić taką, może to nawet Hanna spowodowała, taką mini przygodą, czy właściwie rozmową, którą miałem przed dwoma dniami. Rozmawiałem z kimś, rozmawialiśmy w gronie kilku osób, kilku mężczyzn i jakoś wynikła sprawa właśnie daru trudnego, ale pięknego daru, jakim jest dziecko niepełnosprawne dla rodziny. Znam właśnie taką jedną rodzinę, to zresztą w tej parafii, bardzo piękną. I jeden z tych rozmówców powiedział taki, znaczy my się o tak rozmawialiśmy, jeden z tych rozmówców, taki dosyć wzburzony, mówi, u mnie w rodzinie też jest taka sytuacja. Tam jakaś właśnie chyba ciocia, tak? Jest tu ciocia, która właśnie urodziła się chore dziecko wiele lat temu. No i ciocia się zawsze nią zajmowała, ale dzisiaj ciocia ma 84 lata. Jej córka ma powiedzmy tam pewnie 60 czy coś takiego. My namawiamy ciocię, żeby oddała ją do zakładu. A ciocia się opiera, a to nie ma, i to mówi, i wszystko to jest bez sensu. Mówi, jej życie jest bez sensu, to co ona teraz robi jest bez sensu, to wszystko jest bez sensu. I to było takie bardzo, tak, znaczy tak mocno emocjonalnie powiedziane, oczywiście trudno z emocjami dyskutować w tym momencie, prawda? Ale stanęła mi wtedy przed oczyma Hanna Chrzanowska. I pierwsza rozmowa, jak zbierałem materiały do książki, przyjechałem do Krakowa. W Krakowie jest Stowarzyszenie Katolickie Pielęgniarek i Położnych, niedaleko dworca, dość niedaleko dworca. Przyszedłem tam i tam czekała taka pani, jedna właśnie pani Ola z tych uczennic Hanny. No i a ja no, wiedziałem o Hannie co nieco, ale w gruncie rzeczy pierwszy raz miałem do czynienia z kimś, kto ją poznał na żywo. Nie? No, było to kilkadziesiąt lat, no, to pisałem książkę 2014-15, tak, a Hanna zmarła w 73, no więc a historia ta, o której ona opowiadała, to była jeszcze z lat pewnie 50. I ta pani Ola z taką żywością opowiadała, mówi, Hanna, a mówię, co w niej było takiego niezwykłego? No, to oczywiście było jeszcze nawet przed ogłoszeniem, że sługa Boża, tak? Czcigodna sługa Boża, przepraszam, czcigodna sługa Boża. A ona mówi, bo Hanna nigdy się nie poddawała. A mówię, dobrze, ale jak to, na czym to polegało w konkrecie, nie? A on mówi, także się szło do jakiegoś miejsca, to znaczy, gdzie ten chory czy ta chora, to konkretnie była mowa o... Dzień dobry. Była mowa o jakiejś chorej, która była bez żadnej opieki, tak? Że do niej przyjeżdżała siostra z Katowic raz na tydzień, tak? Ona była zupełnie niesprawna do czegokolwiek, tak? I mówi, i Hanna zastanawia, jak, a nie mógł przy niej ktoś cały czas być. Więc ona wymyśliła, że tam doprowadzi się jakiś tam, jak to się powie, wąż z wodą, tak? Żeby ona mogła z tego węża popijać wodę, bo ona nawet rękami nie mogła ruszyć, nie? To znaczy, można powiedzieć, w dzisiejszych czasach, dzisiaj, kiedy mamy po prostu technikę na 150 000%, tak? I wszystko, to tamto, to po prostu to można powiedzieć żenada, nie? To śmiech, nie? Ale co zapamiętała ta pani Ola? Że ona się nigdy nie poddawała, że zawsze szukała sposobu, jak ulżyć temu choremu. To znaczy, nie jak ulżyć mu tak, że tak powiem, że nagle wszystko się zmieni o 150%, ale tyle, ile można, zawsze na maks. I to był dla mnie taki pierwszy obraz Hanny Chrzanowskiej, który miałem i który oczywiście potem się sprawdził. Ja tu przyniosłem, bo teraz taka no technika, wszystko też musi być, nie? Ale taki, to są takich kilka krótkich fragmentów, jeden taki właśnie krótki fragment filmu, żeby trochę pokazać, jakby, czy on tutaj nam otworzył, Maćku, trzeba się zahasłować. Hasło.
No, zamykamy to wszystko oczy. Dzisiaj.
Tak, o. I proszę, i to jest no taki, tak, taka rzecz, no. O, dobrze.
Dostałam adres, że jest chora, do której trzeba pójść jak najprędzej. No więc poszłam tam nawet, raczej już po południu, bo przecież dnia brakowało. No i szłam właściwie za zapachem. Nie tyle adres mi pomagał, ile zapach, który mnie ciągnął. I zastałam właśnie chorą leżącą na tapczanie, bez niczego, w barłogu, która nie ruszała niczym, nawet palcem. Leżała na boku, miała podłączony do buzi, znaczy do tapczanu, wtedy miała nawet wypadnięty ten szlauch, taki zwykły szlauch, który doprowadzał wodę, która stała na podłodze i ta miała siostrę, która dojeżdżała do niej chyba z Katowic, i ona raz w tygodniu przyjeżdżała, stawiała jej to wiadro wody i ona tym miała żywić się przez cały okres, aż przyjedzie następny raz. A więc właściwie pierwsza rzecz, jaką zaczęłam szukać, to szukać cokolwiek jej dać jeść.
Cioteczka, tak się nazywał, to jest, nazywa ten film i tak nazywano Hannę Chrzanowską. Opowiada tę historię, nieżyjąca już, Zofia Szlendak, pełne nazwisko Cholewińska, może później o niej więcej powiemy. Na ten moment, kim ona była? Ona była pielęgniarką, która się zetknęła z Hanną Chrzanowską w szkole pielęgniarskiej w Krakowie. Zaprzyjaźniła się z nią i właśnie pomagała jej w tej opiece domowej. Ta przygoda tutaj, ta historia, to właśnie było pójście do takiej chorej z opieki domowej. Tak? I bardzo ważna w tej narracji, może dzisiejszej, postać również dlatego, że to właśnie Zofia Szlendak zetknęła Hannę Chrzanowską z Karolem Wojtyłą. Ona poznała Wojtyłę w Lublinie, tam studiowała i widywała go w kaplicy uniwersyteckiej i zwrócił na nią uwagę, znaczy ona zwróciła na niego uwagę, przepraszam, bo ten człowiek się jakoś niezwykle modlił, nie? To znaczy zobaczyła księdza, który modli się tak, że to zwraca uwagę, nie? I potem się bardzo ucieszyła, bo ona przeniosła się do Krakowa i kiedyś wstąpiła do kościoła mariackiego, tam Wojtyła właśnie jeszcze, oczywiście dawno zanim jeszcze był biskupem, odprawiał mszę świętą, ona go zobaczyła, mówi, o, fajnie, że jest. I kiedy właśnie się jakaś chora poprosiła ją o przyprowadzenie księdza, to ona właśnie poszła do Wojtyły. Nie znała go, nie wiedziała, ale budził jakoś jej zaufanie i poprosiła, żeby przyjść, tak? Żeby przyjść. Wojtyła przyszedł, tak się nawiązała między nimi taka znajomość. I to nie był zresztą kontakt jednorazowy, to też widać taką pasję duszpasterską Wojtyły, bo jak mówi, a pani jest pielęgniarką. Oczywiście pamiętam, to są lata 50., to jest komuna, stalinizm i tak dalej. On szuka kontaktu duszpasterskiego. To proszę mi zorganizować spotkanie z pielęgniarkami. Chciałem zobaczyć, prawda, poznać się z nimi. No. Natomiast Hanna Chrzanowska właściwie tę historię, ja pomijam cały, będziemy mogli może mówić o dzieciństwie więcej, jeśli Państwo chcieli później, ale ja pomijam całą tę historię, jak ona dochodziła, a zaczynamy w roku 56. Ona była, oczywiście ona miała całą karierę, to powiem tylko może skrótowo, ona miała całą dużą karierę pielęgniarską już przed wojną. Tak? Już przed wojną była bardzo znaną pielęgniarką. Mnie to najlepiej chyba o tym świadczy, że była redaktor naczelną takiego pisma Pielęgniarka Polska. Tak? Także miała naprawdę była znana postać w środowisku pielęgniarskim. I po wojnie pracowała również w szkolnictwie pielęgniarskim, a później dostała propozycję, żeby zostać dyrektorem Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie. Tam była przez rok i tą szkołę zamknięto i ona znalazła się już bez pracy, poszła na wcześniejszą emeryturę. I cały czas, ale jej pasją wielką, przez cały ten czas, czy była wykładowcą w szkole pielęgniarskiej, czy później nawet też jak była w tym szkole pielęgniarstwa psychiatrycznego i tak dalej, jej wielką pasją było pomoc chorym w domach. To znaczy ona widziała i miała, jak to mówią ci, którzy ją znali, miała rzadki talent wynajdywania chorych. To znaczy, że jakby jej się lepili do rąk, tak? Znaczy, potrafiła znaleźć, tam gdzie nawet, nie wiem, proboszczowie mówi, u mnie w parafii nie ma ludzi. Tak? I są, pokazywała, prawda? No. I teraz przychodzi ten rok 56, kiedy ona kończy tamtą pracę i dzieje się coś, no tak, bardzo zagadkowego. Ja tu zacytuję fragment z jej wspomnienia. Rok 1956 i 57 to był dla mnie okres przełomu. Wiem, że ani za mego życia, ani po mojej śmierci nikt z tych, co go znają, nic nie wyjawi. Są cierpienia tak ostre, że na szczęście dla człowieka już się całej ich ostrości nie odczuwa, jak się nie słyszy ultradźwięków. Widzi je, słyszy i ocenia jeden tylko Bóg na szlakach swej własnej, dla nas niedostępnej, absolutnej sprawiedliwości. Bóg Syn, który, On jeden, wypił kielich do dna. To pewne, że Jemu oddane cierpienie nie idzie na marne, inaczej przeczyłby sam sobie. Cierpienie oczyszczone wraz z grzechami, przybite do krzyża. Ona to jest taka trochę tajemnicza notatka, której wyjaśnienie może znajdziemy trochę później, częściowe przynajmniej wyjaśnienie, bo przyczynę tego cierpienia, o którym tutaj pisze Hanna, po latach pozna arcybiskup Wojtyła, któremu właśnie Hanna to cierpienie wyzna. Ale to, co wiemy, tak, na ten moment, jak ona mówiła, że była to ofiara wielka, całopalna i głęboko ukryta w jej duszy. Tak głęboko, że właściwie do dzisiaj to nie można ze stuprocentową pewnością powiedzieć, o co chodziło w szczegółach. I ona wtedy, przeżywając ten kryzys, gdzie poszła? No oczywiście ona idzie do Pana Boga i ona idzie do Tyńca. Jest bardzo głęboko związana z Tyńcem. Byliście chyba w Tyńcu, nie? Prawda? Więc to nie muszę wyjaśniać, co to za miejsce jest, a co to za miejsce było. Ona była bardzo głęboko z Tyńcem związana i tam chętnie się, tak powiem, znajdowała sobie takie duchowe schronienie od czasu do czasu. Nie byłabym wprawdzie, zapisała w pamiętniku, gdybym nie chciała połączyć tego bólu z ową myślą, która mi zaświlała na wałach wiślanych koło Tyńca. Odczuwam ją jako skutek cierpienia i pokuty, nade wszystko jako skutek pójścia za wezwaniem, bolesnego wyrwania, wywikłania się z obieży. Ipse liberabit me de laceo venantium. No, czyli, bo on sam cię wyzwoli z sideł myśliwego, to jest w psalmu. Specjalnie też cytuję tutaj w oryginale, tak jak ona pisała, ona łaciną się dość biegle posługiwała, tak, ta pielęgniarka. Była w ogóle osobą bardzo wysokiej kultury. I właśnie wtedy, jak spacerowała na tych wałach wiślanych, to zaświtała jej taka myśl, żeby tę opiekę nad chorymi oprzeć na kościele. Dlatego, że sytuacja była taka, ona do tej pory, to co było jej pasją, oczywiście ona nie mogła wszystkimi chorymi się zajmować sama, a ich znajdowała dużo. Więc korzystała z pomocy uczennic w szkole pielęgniarskiej. Była przepraszam. W szkole pielęgniarskiej, jeszcze kiedy pracowała w szkole pielęgniarskiej, to było też o tyle proste, że mogły być pewne praktyki i tak dalej. Ta pani Ola, o której wspominałem i oczywiście co pomieszałem, bo to nie chodziło o ten wąż, tylko tam była inna sytuacja, inny wynalazek Hanny, ale nie będę tutaj mówił, znaczy tak, to dotyczyło zachowania higieny tej chorej. i no nie będę mówił tu o szczegółach, ale to też taki był wynalazek, którym ta pani Ola była zachwycona. Więc ona właśnie te studentki zachęcała do pójścia właśnie do różnych środowisk domowych, do różnych trudnych środowisk, bo wówczas w Krakowie rzeczywiście były miejsca, gdzie ludzie żyli w straszliwej biedzie, w straszliwej nędzy, w opuszczeniu i w warunkach urągających po prostu godności ludzkiej. Ale te możliwości pielęgniarstwa, znaczy domowego, za pomocą uczennic się kurczyły. Właśnie wracamy znowu do tych czasów, które to były właśnie lata 50. Był no taki nie tylko, że komunizm, ale to, ten komunizm wymuszał też pewne sztywne rygory, tak? Te dyrektorki, które były w szkołach pielęgniarskich, no były to różne osoby i też nie pozwalały tam, w szkole pielęgniarskiej był rzeczywiście bardzo duży rygor, z tego co tam czytałem, to rzeczywiście był duży. I ona coraz mniej mogła liczyć i na te uczennice, i też na pielęgniarki, które były jej uczennicami, bo te pielęgniarki miały swoją pracę. Wiedziałam, mówi, że nie wolno ich odciągać z zakładów otwartych i zamkniętych społecznej służby zdrowia. Przecież nie chodziło mi o jakąś pracę na marginesie stałych zajęć, tylko o potraktowanie pracy po domach jako zajęcia stałego, uwaga, płatnego. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo ona patrzyła na zawód pielęgniarski jako na profesję, to znaczy jako na zawód, czyli na coś, co jest bardzo wartościowe, co praca, którą wykonujemy, w dużym stopniu określa nasze, kim my jesteśmy, prawda? Jeśli mówimy, jeśli odwołujemy się nawet, prawda, do pierwszych słów Księgi Rodzaju, tak, że nakaz Boga, czyńcie sobie ziemię poddaną, bądźcie płodni i czyńcie sobie ziemię poddaną, to można powiedzieć, że to są dwa pierwsze przykazania, tak? Rodzina i praca. I teraz ona podchodzi do pracy pielęgniarki, to właśnie one też bardzo podkreślały, te pielęgniarki, ona nam przypominała o naszej godności pielęgniarek. Że my nie jesteśmy po prostu jakimiś tylko pomocnicami lekarza, tak? Pani od zastrzyków. Tak? Lekarz mówi, siostro proszę to, siostro proszę tamto, siostro proszę... No tak, to jest wszystko ważne, ale tak naprawdę pielęgniarka jest kimś zupełnie innym od lekarza i jej rola jest tak samo ważna jak lekarza. I może dzisiejszy problem służby zdrowia, tutaj robię tak troszeczkę, wychodzę na margines, ale ten może dzisiejszy problem służby zdrowia polega właśnie na tym, że ona zatraciła to słowo pierwsze służba, zostało zdrowie. Pielęgniarka prawdziwa. Ja byłem, to było niesamowite, jak te pielęgniarki mi opowiadały, mówi, pan wie, to znaczy, jak na przykład się myje chorą. To jest profesjonalna wiedza. Jak zrobić, jak myć chorą, całą, żeby zachować jej intymność, jednocześnie, żeby zapobiec jakimś tam zakażeniom, odleżynom i tak dalej. To jest cała wiedza, jak zakładać koc, jak to wszystko układać, tak? Wiedza, fachowa wiedza, która ale służy dobru człowieka. Więc ona mówi, pielęgniarka jest kimś, kto rzeczywiście pomaga. I takim ideałem była, prawda, Florence Nightingale, która właśnie, można powiedzieć, stworzyła to nowoczesne pielęgniarstwo. I to zaczęło się właśnie od tego, że Nightingale była wojna, którą Anglia toczyła, tak? I w Turcji był szpital, w którym po prostu ci żołnierze umierali jak muchy. I Nightingale pojechała tam, zabezpieczyła pomoc pielęgniarską i ten poziom śmiertelności od razu spadł do 5%, tak? Nie wiem, z ilu, z kilkudziesięciu. Więc pielęgniarka ma ogromnie ważną rolę. Służba, ale służba zawodowa. Ona mówi tak, liczyłam na zdobycie chętnych kobiet, nie pielęgniarek, które można przyuczyć do pełnienia najprostszych czynności, tak jak się przyucza salowe. I teraz motyw. Byle chorzy nie cierpieli więcej niż muszą. Byle nie leżeli w brudzie, zaduchu, w odleżynach, w samotności, zaniedbaniu ciała i duszy. No dobrze, jest pomysł. Ale jak teraz ten pomysł wcielić w życie? Mówi, oprzeć na kościele. Ona już parę razy się, że tak powiem, poślizgnęła na współpracę z parafią. Tak? To była kobieta mocna, znaczy przynajmniej z tego, co ja nie znałem, tak, ale tak jak o niej się słyszy. I ona, dla niej najwyższe, chory to było najwyższe dobro. To znaczy ona nie, że tak powiem, nie owijała w bawełnę i jeśli widziała, że ktoś, nawet jeśli to jest z całym szacunkiem ksiądz proboszcz albo parafialny zespół Caritas zachowują się jak hipokryci, to ona im to mówiła, tak? Mówi, macie tutaj, to nie wystarczy tam tylko się pomodlić i coś, albo raz na jakiś czas odwiedzić kogoś i zanieść mu tam paczkę. Nie, tu są ludzie obok was, 200 metrów od was, którzy codziennie żyją w brudzie, smrodzie, zaduchu. Powinniście im pomagać, a bo my nie mamy czasu, my nie możemy. I ona wtedy się wkurzała, nie? Więc to nie wychodziło. A teraz wróciła jej ta myśl, żeby to oprzeć na Kościele. Rozmawia właśnie z Zofią Szlendak, a Zofia Szlendak mówi, że ona zna takiego fajnego księdza, właśnie poznała i ona mówi, no skoro znasz takiego księdza, to weź nas zetknij, tak, to właśnie weź nas zetknij. I tak oto oni się spotykają ze sobą. I teraz proszę zobaczyć, jakie dwie osoby się spotykają. Oczywiście różnica wieku jest mniej więcej 20 lat, tak? To znaczy, proszę?
18,
tak, dobrze, dziękuję bardzo. Więc to jest różnica dość poważna. Ale, nie wiem, może to jest takie moje zawodowe, czy janopawłowe zwichnięcie, ale widać niesamowicie dużo punktów paralelnych między tymi dwojgiem ludzi. Proszę zobaczyć, Wojtyła, dawny student polonistyki. Ważnym wydarzeniem w jego życiu było aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w listopadzie 1939. O tym wielokrotnie wspominał, tak? Wśród nich był obecny ojciec Hanny, właśnie profesor Ignacy Chrzanowski. Wojtyła po raz drugi, wrażliwy bardzo na ludzkie cierpienie. Jego brat był lekarzem. On odwiedzał przecież Mundka w szpitalu, razem z ojcem jeździli. Robił tam nawet jakieś, prawda, spektakle jednego aktora dla tych chorych. Także on z bliska temu się przyjrzał, a później tego cierpienia sam też doświadczał, tak? Bo zarówno wcześniej, to wiemy wszyscy, prawda, śmierć matki, brata lekarza, ojca, to wszystko jest ta sama droga. Potem doświadczenie okupacyjne, które zaowocowało przejściem od fascynacji literaturą i aktorstwem do powołania kapłańskiego, on sam to nazwie nawróceniem. U Hanny, co ciekawe, ona miała talent pisarski i ona pisała. Przed wojną wydano dwie jej powieści. Trzecia była w rękopisie, tak? No, może nie są to oczywiście jakieś dzieła, powiedzmy, Elizy Orzeszkowej czy coś takiego, ale widać, że ten talent pisarski miał, zresztą to są znane historie rodzinne, jakie ona wiersze pisała, prawda, i tak. Tak. Potem kolejna rzecz u Wojtyły niezwykle ważna, postać brata Alberta, artysty, który się poświęcił komu najuboższym z ubogich. To jest właśnie ta tradycja, krakowska tradycja miłosierdzia. Kraków to jest miasto miłosierdzia. Po prostu jak tam sięgniemy, Jan Kanty, święty Jan Kanty i wielu, wielu innych, tak, to jest właśnie miasto miłosierdzia, brat Albert oczywiście. Potem wysoka osobista kultura i wysoka wielka duchowość. To jest symptomatyczne, że Wojtyła jako miejsce rekolekcji przed święceniami sakrą biskupią wybrał właśnie Tyniec. No i ostatnia rzecz, bardzo kochał góry. I podobnie, a ciekawe z Hanną. Hanna wyszła z rodziny bardzo wrażliwej na bliźniego, ale nie wrażliwej na Boga. Druga rzecz, przed wojną, w młodości, ona to sama określa jako niewiarę, tak? Że była niewierząca. Mnie zwracają uwagę, szczególnie panie pielęgniarki z Krakowa, że nie można tego tak nazywać. Może to jest trochę szokujące czy coś. Ona siebie tak nazywa, mówiła w czasie mojej grzesznej młodości, wręcz tak się wyrażę, tak? Kiedy tylko ona to mówi z perspektywy swojego głębokiego nawrócenia, zbliżania do Pana Boga. Wiemy, że jak człowiek się do światła zbliża, to nawet drobne fragmenty kurzu to widzi bardzo wyraźnie. Tak? Więc trudno o tym powiedzieć, natomiast w jej wspomnieniach wyraźnie jest napisane, że na przykład kiedy ona była młodą pielęgniarką i kiedyś przyszedł ksiądz, tak, żeby udzielić namaszczenia choremu, no to ona w ogóle mówi, po co ten człowiek tutaj się pcha, nie? W ogóle, tak? Jak mówi, zobaczyła krzyż w kostnicy w szpitalu Karola i Marii, w tym szpitalu, który jej ciocia założyła właśnie z pieniędzy taty, to mówi, ten krzyż wydał jej się tutaj zbędnym spełnieniem jakiegoś konwenansu. Tak? Więc tak to ona opisuje, ale kiedy czytamy już te jej powieści, które są z lat 30., to widzimy, że tam jest głęboka wrażliwość na sprawy wiary, że coś musiało się dokonać. Coś musiało się dokonać. To znaczy, że ona, jakbyśmy nazwali to nawrócenie w szczegółach, ale tak jak na Wojtowa też mówi, że się nawrócił, nie? Nie był niewierzący, nie? Ale jak ona przeżyła to nawrócenie w okresie międzywojennym. Druga wojna, co się dzieje? Właśnie traci ojca i również traci brata. Bo ojciec ginie w Sachsenhausen, a jedyny jej brat ginie w Katyniu. No i też głęboki związek z Tyńcem. Jest oblatką tyniecką od 1956 roku i bardzo kochała go. No. Dochodzi do spotkania. Zofia Szlendak prowadzi Hannę na kanoniczą do Wojtyły. Dochodzi do spotkania i Hanna opowiada Wojtyle, co się dzieje. Tak? Bo przecież ten ksiądz nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje. Ona musi mu to uświadomić. Więc mówi tak, że chorzy chronicznie żyją w strasznych warunkach, pozbawionych podstawowej opieki. Mówi w brudzie, w zaduchu, w odleżynach, w samotności. Mówi, zaniedbane jest jego ciało i dusza. Tak? I oj, bardzo też chodziło o duszę. Ona nigdy nie opiekowała się tylko ciałem człowieka. I mówiła o tym, że potrzebują rąk do pracy, ludzi, którzy się w pełni poświęcą tej pracy. Ale jeśli się mają w pełni poświęcić, to znaczy, że oni muszą zarabiać. I to jest uwaga, prawda? Bo w sprawach w Kościele, prawda, jak mówimy sprawy duchowe i materialne, to czasem to nam się tak trochę miesza, tak? Za co oni mają zarabiać? Czy za to, że pomagają ciężko chorym? No nie. Ona kiedyś właśnie zapytała ją jakaś studentka, czy my mamy prawo, czy my mamy obowiązek, jeśli przyjdziemy do chorego i jest u niego brudna podłoga, to umyć, czy pielęgniarki obowiązek to jest umyć mu podłogę? A Hanna odpowiedziała, pielęgniarki nie, człowieka tak. I tu następuje nie tyle rozróżnienie, ile nałożenie dwóch warstw. Pielęgniarka jest osobą fachową i za tę fachowość należy jej się wynagrodzenie. Za serce nie, oczywiście, to daje za darmo. Tak, swoje poświęcenie, swoje zaangażowanie, swoje wszystko, tak? Za to się nie płaci. Ale za fachowość, za umiejętność, za kompetencje, tak. I to są lata 50., proszę Państwa, jeszcze przed Soborem Watykańskim II. Wiele lat. Ksiądz Wojtyła mówi tak, za 3 dni się spotkamy u księdza Machaja. Ksiądz Machaj to była postać taka, można powiedzieć, emblematyczna w ówczesnym Krakowie, proboszcz katedry mariackiej. Człowiek niezwykle świątobliwy, niezwykle też konkretny. I ona opisuje, Hanna, że jak szła do księdza Machaja, mówi, za 3 dni, to jest bardzo ważne, że one dobrze to pamiętają, proszę, spotkamy się pod obrazem, pod ołtarzem Chrystusa ukrzyżowanego w kościele mariackim o 12:00. I ona mówi, wtedy to się zaczęło, w tym konkretnym miejscu, o tym konkretnym czasie. Ona sobie mówi, przygotowała kołczan. Tak? Ona miała kołczan ze strzałami, którymi będzie strzelać do tych księży. Nie? A te strzały to zaraz niektóre przedstawię. Pierwsza. Mąż alkoholik, żona po operacji mózgu. Objęłyśmy opieką, kiedy się wydawało, że jest już w agonii. Bezwład całkowity, nieprzytomna, odleżyny ogromne. Odchuchaliśmy. Obecnie trochę chodzi, mówi bełkotliwie, ale jest całkowicie przytomna, zadowolona z życia. Mąż ją kocha i dba o nią. Mają wychowankę. Dziecko było z początku bardzo trudne. Zadbano o jej odzież, wychowanie. Pielęgniarka razem z inną pracownicą służby zdrowia, sąsiadką. Obecnie dziewczyna jest już prawie dorosła, dba o matkę, dobra, gospodarna. Piękne. Nie wszystko jest takie piękne zawsze. Druga jest też piękna historia, choć trudna. Druga strzała. Matka nieślubna na klinice położniczej. Dzieckiem zajmować się nie chce. Otaczamy ją opieką po wypisaniu. Ponieważ nie ma warunków pozwalających na powrót z dzieckiem do domu, to ostatnio umieszczamy w domu małego dziecka, bo w domu matki dziecka przyjęcia chwilowo wstrzymane, kwarantanna. Ale sprawa najważniejsza. Rozbudzenie w matce uczuć macierzyńskich. Młodziutka pielęgniareczka na co dzień prowadzi ją do zakładu, aby karmiła dziecko. Po kilku dniach matka chodzi już sama, nie można jej odgonić. Ojciec znany, ta sama pielęgniarka skłania go z trudem, aby zobaczył się z matką dziecka. Nie ma gdzie, więc cała trójka spotyka się na ulicy. I tak się wodzą długo. Po paru dniach ojciec oświadcza, Nie wiem, proszę wybaczyć, świątobliwe miejsce, do cholery co się stało, ale ta pani, to znaczy pielęgniarka, tak mnie opętała, że chyba się ożenię. Jeszcze nie koniec historii. Trudności, brak papierów dla Urzędu Stanu Cywilnego. Wszystkie przezwyciężone, ale brak spodni dla pana młodego. Wytrzaskujemy spodnie. W końcu triumf, ślub. Oczywiście za darmo, bo oboje nie mają pieniędzy. W kościele oświetlonym adziorno, czyli tylko światłem dziennym, no bo też nie ma świeceń tam. Dobrze. Ale jest i taka historia. Psychicznie chora w ciemnej norze bez okna. Dziury w podłodze, rozwalone kraty, kopcący piecyk. Baruch zasłany łachami. Wchodzimy, nic nie widać przez dym, tylko rzuca się na nas pies. Po chwili dostrzegamy na barłogu stwora z włosami na jeża, z twarzą dosłownie czarną od brudu. Cała w strupach. Jedyne ogrzewanie zimą to pies na barłogu. Chora co jakiś czas żywiona przez ludzi. Rodziny nie ma, tylko brata poza Krakowem, który o siostrę nie dba. I tak całymi miesiącami. Pielęgniarka znalazła ją przypadkiem. Przenosimy do zakładu. Umiera w krótkim czasie. Tutaj muszę dodać, że to one zawsze podkreślały, te pielęgniarki, że Hanna była absolutną przeciwniczką umieszczania ludzi w zakładach. Mówiła, ten chory lepiej, żeby był w swoim własnym domu, choćby był bardzo zaniedbany. My patrzymy, że tu będzie miał czysto, że to, że tamto, że się nim zajmą. Ona mówi, nie, lepiej się nim zająć w jego własnym domu, w jego własnym środowisku, tam, gdzie on czuje się bezpiecznie, że to jest niezwykle ważne. Tak? Tak właśnie ważna ta opieka domowa. Inna. Matka nieślubna jakoś donosiła ciążę, ale jeszcze nic straconego. Kiedy doznała bólów porodowych, otwarła okno na mróz i rodzi, stojąc. Niech się dziecko zaziębi i potłucze. Przecież nie powinno żyć. Jakoś ją tak zastają sąsiedzi, wszczynają alarm. Na klinice jeszcze nie rezygnuje, strąca dziecko z łóżka. Ale i to nie pomaga. Dziecko żyje. Odłączamy je od matki. Myślę, cytuję ten przykład, szczególnie wczoraj byłem w centrum, około godziny 16, widzę jakieś plakaty, jakieś marsze i tak dalej. Myślę, że to byłby koronny przykład dla tych, którzy tam w tych marszach idą, ale nie dla Hanny. Tak? Znaczy dla niej jest życie. To, że komuś odjęło rozum, tak? Znaczy nigdy nie zabija się rozumnie. To jest odjęcie rozumu, po prostu odjęcie rozumu. To jeszcze nie znaczy, że trzeba się na to zgadzać. I Hanna tak wspomina, jak zaczęła rozmawiać z księdzem Machajem i właśnie tam mu chciała to wszystko mówić i mówi, moje uczucia określa tak mówi, wściekła pasja, niechby odmówił, niechby nie pojął. Mówi, przygotowałam na ten wypadek mnóstwo strzał i mówi, zamieniłam się cała w kołczan. A ksiądz Machaj mówi, tak, zagadnienie chorych jest mu znane, jeszcze z parafii Najświętszego Salwatora, rozumie, potem rzeczowo, 1000 złotych miesięcznie wystarczy, paf. I tak to się zaczęło, tak? I tak to się zaczęło. Ona mówi, i żadnej strzały nie musiała wystrzelić, nie? Przygotowała sobie, ale nie musiała wystrzelić. I tak to się zaczęło powolutku rozwijać. Ja tu nie będę podawał zbytnio statystyk, na to sobie nie przygotowałem i nie pamiętam ich. Ale to jest skala taka, że o ile na początku się zajmowali powiedzmy kilkudziesięcioma chorymi, to kiedy Hanna umierała, to pod opieką było 1500 do 2000 chorych. W ciągu od 56 roku do 73. Swoją drogą ciekawe, że podobno przy procesach beatyfikacyjnych proszę księdza, to się patrzy na ostatnie 15 lat życia kandydata na ołtarze najbardziej. Nie? Tak podobno, tak mówią. Nie? Więc to akurat te 15 lat ostatnich życia. Nie? Dobrze. I co? Co dzieje się dalej? Tutaj chciałbym troszeczkę się skupić teraz właśnie na tych związkach Wojtyły i Hanny Chrzanowskiej. Bo proszę Państwa, musimy sobie też uświadomić, znaczy musimy, możemy, jest wolność. Hanna Chrzanowska jest toczy się kilka procesów beatyfikacyjnych osób z bliskiego kręgu Karola Wojtyły. To, co on powiedział w 97 roku w Starym Sączu, przy kanonizacji, właściwie to nie on powiedział, tylko powiedział to kardynał Macharski, bo on wtedy miał, jeszcze był w 99 po chorobie i nie głosił kazania, że święci rodzą świętych, bo Macharski czytał wtedy homilię przygotowaną przez Jana Pawła, że święci rodzą świętych. To się sprawdziło w jego życiu. Mamy Jana Tyranowskiego, którego się proces toczy, mamy Jerzego Ciesielskiego jako ojca rodziny, którego proces się toczy, We Francji mamy Jérôme Lejeune, którego proces też jest, to są, ja mówię tylko o otwartych procesach beatyfikacyjnych, nie mówię o ludziach w opinii świętości, którzy zmarli. Tak? Więc jest chociażby takie trzy. I mamy Hannę Chrzanowską. I z tego grona ona jest pierwszą, która zostaje przez Kościół wyniesiona na ołtarze, która jest ogłoszona, błogosławioną. I jest najmniej znaną. Najmniej. Tak? Bo i o Lejeune co nieco się tam słyszało, tak, i oczywiście o Ciesielskim, tak. Tyranowski każdy wie, prawie. Znaczy, kto się trochę interesuje Janem Pawłem, nie? Ale Chrzanowska? Prawda. Więc te związki Chrzanowska i Wojtyła. On zostaje biskupem pomocniczym w 1958 roku w Krakowie, w 1962 wikariuszem kapitulnym, w 1963 arcybiskupem Krakowa. I w tym samym czasie Chrzanowska rozwija to pielęgniarstwo domowe. I to już jest nie tylko parafia mariacka, ale idą kolejne parafie. Nie jest to łatwa praca. Nie jest łatwo przekonać, po pierwsze, kolejnych, właśnie kolejne parafie, że słuchajcie, na waszym terenie są naprawdę ludzie w bardzo ciężkim stanie. To jest pierwsze. Drugie, nie jest łatwo znaleźć ludzi do pomocy. Ona angażuje do pomocy no nie tylko rodziny, angażuje, potem będziemy mówili o studentach, angażuje bardzo dużo do pomocy siostry zakonne. I to jest wielkie błogosławieństwo, się okazuje, w czasach komunistycznych. Bo w momencie, proszę zobaczyć, jak to wspaniale działa, w momencie, kiedy komuniści zabierają Caritas Kościołowi, to znaczy Kościół, ja to proboszcz naszej parafii tak powiedział, że mówi, parafia stoi na trzech nogach, tak? Mówi, to jest sakramenty, to jest katecheza i to jest miłosierdzie, tak? I teraz, i to miłosierdzie zostało Kościołowi instytucjonalnie obcięte. I pojawia się taka Hanna Chrzanowska, i ona chodzi od klasztoru do klasztoru i mówi, zamawia te siostry tak, żeby one po prostu, niektóre były pielęgniarkami, inne nie, ale żeby się przyuczyły. I ona je wprowadza, robi to z takim oddaniem i profesjonalizmem, że nawet jak w pierwszej chwili, jak jedna z tych sióstr wspomina, jak ona pierwszy raz weszła do takiego, pamiętacie Państwa, kierowałam się bardziej zapachem niż, tak, naprawdę. To mówi, jak weszła, to chciała zaraz uciekać. Po prostu w tym zwrot i w nogi, nie? Ale mówi, jakoś inno trochę nie wypadało i właśnie dzięki Chrzanowskiej, Chrzanowska po prostu otworzyła piękno tego, tej służby. I to, co się komuniści obcięli, to Chrzanowska bez żadnej polityki otworzyła z drugiej strony. Tak? I ona rozwija to pielęgniarstwo domowe, przychodzi rok 66 i dowiaduje się, że jest chora na nowotwór. Idzie do szpitala na Kopernika, nie może wtedy uczestniczyć w rekolekcjach dla pielęgniarek, a Wojtyła pisze do niej tak. Droga Pani Anno, w piątek wieczór, jest dość duża korespondencja między nimi, w piątek wieczór modliliśmy się wspólnie w kościele na Gródku za naszą siostrę Annę. Odprawiałem mszę świętą, prosząc Boga o zdrowie Pani. Pragnę o tym pamiętać w ciągu najbliższych dni, które są przeznaczone na rekolekcje i w ciągu świąt. Wzajemnie też się polecam, z serdecznym pozdrowieniem, Karol Wojtyła, arcybiskup. Ona jest w szpitalu dość długo, kilka miesięcy. W lutym 67 jeszcze jest, znaczy dwa miesiące po operacji jest w szpitalu, żeby na naświetlaniach radę, żeby wypalić tego raka. Wojtyła w lutym któregoś wieczoru postanawia ją odwiedzić. Wsiada do samochodu, jedzie do szpitala. Rzeczywiście on już wtedy niesamowicie doceniał dwie kobiety. Wydaje mi się, oczywiście doceniał też bardzo wielu innych ludzi, ale dwie kobiety. Jedna to była Wanda Pułtawska, a druga to Hanna Chrzanowska. Wanda Pułtawska, znaczy, która wprowadza go, no to wiemy oczywiście, ten świat rodziny, świat ludzkiej miłości, której on tak bardzo mówi, nauczyłem się oczywiście dzięki rodzince, środowisku i tak dalej, nauczyłem się kochać ludzką miłość, ale o tym dzisiaj nie mówimy. I druga, Hanna Chrzanowska, która wprowadza ją go w świat ludzkiego cierpienia. Więc jedzie odwiedzić w takim momencie, kiedy te obie kobiety są bardzo zagrożone. To znaczy, Chrzanowska jest w szpitalu na terapii po nowotworze, a w tym samym dokładnie czasie Pułtawska leci do Honolulu, bo ma bardzo poważny uraz kręgosłupa i tam ma zostać poddana operacji, dlatego że tam jest jedyny na świecie jakiś niezwykle wybitny profesor, który jej tę operację wykona. Jak Państwo czytaliście Beskidzkie rekolekcje, tam jest cały taki duży fragment temu poświęcony. I to jest również rok, w którym Wojtyła zostanie kardynałem, tak? W czerwcu 67. I te dwie osoby, te dwie jego najbliższe współpracowniczki są złożone wielką niemocą. Więc on jedzie do odwiedzić Chrzanowską. Przyjeżdża pod bramę, mówi, że do pani Chrzanowskiej, oddział onkologiczny, pokój numer 239. A ten portier mówi, widzi, że sutanna i ten co dziwny człowiek, nie? No, w tamtych czasach jeszcze komunistycznych, ale mówi, odwiedziny są wstrzymane do odwołania, bo jest epidemia grypy i lekarze nie wezwalają na wpuszczanie osób z zewnątrz. I temu, że nie wpuścili, to zawdzięczamy też to, że był kolejny list do Hanny Chrzanowskiej, gdzie on napisał właśnie do niej taką karteczkę, że był, ale nie mógł jej odwiedzić. Tak. Bardzo pragnął, to paradoks. Ona go prowadziła, to zobaczycie, ona go prowadziła do chorych. I teraz on, który był rzeczywiście bardzo jej bliski, w sensie też duchowym, jak to się za chwileczkę okaże, tutaj zacytuję jakiś list, on nie może do niej, on nie może jej odwiedzić, nawet w takim momencie. Wyjaśni wtedy w tej karteczce przyczyny nieobecności i tylko doda, bardzo modlimy się za Panią. Przychodzi marzec, miesiąc później, 1967 roku i pisze do niej Wojtyła, Bóg zapłać za listy, cieszę się, że Pani już w domu. Mówi mi o tym ojciec Meissner, znam ojca Meissnera, niedawno zmarł, wspaniały kapłan benedyktyn. I pisze dalej, po odwiedzeniu około 20 chorych w parafii Bieńczyca jestem przekonany, że jest tam pole do pracy według wzorca krakowskiego, czyli parafia, która jest takim centrum opieki nad chorymi, ale w domach, nad chronicznie chorymi. Pomówimy o tym jeszcze później w sposób bardziej szczegółowy. Operacja dr Pułtawskiej odbyła się przed tygodniem z wynikiem, jak wynika z telegramu, pomyślnym. Bogu dzięki. Panią też polecam tej najwyższej i najlepszej opiece, prosząc, aby jak najlepiej była pośród nas, to jest ważne, bo jest nam bardzo potrzebna. Bardzo potrzebna. On patrzył też na tę jej pracę, znaczy, że pomaga ludziom, ale to w takim aspekcie nadprzyrodzonym. To znaczy, że w jego diecezji, na którą on jako ojciec odpowiada, jest ktoś, kto z sercem, duchem i kompetencją ludzką zajmuje się tymi najsłabszymi. Jak pamiętacie Państwo w kościele Franciszkanów, jak się wejdzie do kościoła Franciszkanów w Krakowie, to tam po lewej stronie jest taka tablica ze słowami Karola Wojtyły, znaczy Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski, kiedy on właśnie w kościele Franciszkanów miał spotkanie z chorymi. I tam on napisał, moja siła z Chrystusa przez was. Z was przez Chrystusa. Tak? Także, nie, przepraszam, z Chrystusa przez was. Więc on to bardzo, bardzo czuł. A jeśli czuł, znaczy czuł i wiedział i doświadczał, to dzięki Hannie. Hanna mu odpowiada. Przewielebny i drogi księże arcybiskupie, serdecznie dziękuję za wiadomość o Bieńczycach. Jeśli księdze arcybiskupowi czas pozwoli, to proszę mnie wezwać. Może siostra Jadwiga zatelefonuje, już przemyślę, to ciekawe jest takie drobiazgi, ale podaję już numer telefonu, tak, żeby było wiadomo. Bo wiadomo, ksiądz arcybiskup może być trochę rozproszony, może nie ma, no to, ale już tam daje numer telefonu. 330, już wiemy stąd, że 331-39 był telefon do Hanny Chrzanowskiej. Jestem już trochę na chodzie, chociaż niestety nie mam jeszcze sił na rekolekcję na Grudku. Może zbiorę się na niedzielne zakończenie. Dziś się wybieram na spotkanie w kurii z siostrami, do których się stęskniłam, ale nie wiem, czy ksiądz arcybiskup będzie mógł się wśród nas pojawić, więc piszę. I tu są ważne słowa. Ona była bardzo zwięzła, jeśli chodzi o swoje przeżycia. Mówią, właściwie to niby nigdy nie było wiadomo, czy, znaczy nigdy się nie skarżyła, nigdy się specjalnie nie wywnętrzała. Mówi. Klinika, to jej wspomnienie jeszcze mnie prześladuje. Jeden tylko ksiądz arcybiskup wie, jak mi tam było ciężko. Oczywiście bardzo, bardzo ciężko. Z wielką czcią i najprawdziwszym oddaniem. I potem pojechała na rekonwalescencję do Krynicy. I tam dużo chodziła, znaczy tyle, ile mogła i też dużo się modliła Pismem Świętym. To jest też ciekawe, tak, że znaczy ona obcowała z Pismem Świętym za pan brat. A to nie były czasy, kiedy, ja pamiętam jeszcze, jak kiedyś mieszkałem z jakimś kolegą za granicą, I miałem właśnie Pismo Święte, nie? I miałem rozłożone, kolega przychodził i mówi, słuchaj, czy ty jesteś świadkiem Jehowy? No. To było mniej więcej takie skojarzenie, że jak ktoś Pismo Święte czyta, to podejrzane. Nie? Dobrze. I ona wtedy czytała dużo List Jakuba i Księgę Mądrości. I tu możemy znaleźć ciekawą wskazówkę, do tego, jak Hanna, 20 lat od niego starsza, ale duchowo młodsza, jakby córka, patrzy na Wojtyłę. Wybrałeś mnie na króla swojego ludu i na sędziego synów swoich i córek. Kazałeś zbudować świątynię na górze swej świętej i ołtarz w mieście swego zamieszkania. Obraz namiotu świętego, który zgotował od początku. I napisze w liście do Wojtyły. Niech mi ksiądz, oczywiście ona tego nie cytuje w liście do Wojtyły, tylko podaje sigla biblijne. Niech mi ksiądz arcybiskup wybaczy wewnętrzną śmiałość, modlitwę 2.9 o mądrość. Czytam jakby oczami i sercem księdza arcybiskupa, bo to w moim wnętrzu jest dla niego. Modlę się za księdza arcybiskupa i ciągle gorąco proszę o modlitwę. Hanna Chrzanowska, pełna wdzięczności. A Wojtyła odpisuje jej tak. Jestem wdzięczny za list, jestem wdzięczny za modlitwę i tę własną Pani i tę z Księgi Mądrości. I myślę, że list świętego Jakuba jest dla Pani szczególnie ważny. Bardzo serdecznie życzę Pani skutecznej rekonwalescencji. Polecam Panią Matce Bożej uzdrowienia chorych i ze względu na zdrowie Pani i ze względu na chorych. Z więźle. Ona wychodzi z tego. Nie całkowicie oczywiście, ale wychodzi z tego. Z tego nowotworu. Nowotwory niestety wracają. Niemniej ma jeszcze kilka lat. I ta praca, którą ona wykonuje, zatacza coraz szersze kręgi. Angażuje właśnie, jak mówiłem, siostry zakonne i angażuje młodzież. I tutaj ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Maćku, będzie potrzebne twoje hasło. Jakbyś mógł po prostu, po prostu odpalić potem Hanna Chrzanowska 2A, tam jest taki drugi filmik. Ona prowadzi, to znaczy ona organizuje, mówi tak, chory jest cały czas w domu. To znaczy dla niego to jest praca, jakby praca. On z tego domu nigdy nie wychodzi. Trzeba mu, my z pracy naszej wyjeżdżamy na urlop, zmieniamy miejsce, tak? Zmieniamy miejsce. Tymczasem on tego nie robi, więc co możemy zrobić? Zresztą to jest pomysł, który ona wzięła z Warszawy, bo my tu w Warszawie też mamy wspaniałą pielęgniarkę, Teresę Strzębosz, świątobliwą bardzo osobę, z którą ona się przyjaźniła, Chrzanowska Strzębosz. I mówi, my musimy tych chorych zabrać gdzieś na odpoczynek. I wtedy zaczęli organizować takie wczasorekolekcje w Trzebini. I tutaj może taki power off, are you sure? Co? Bo może on już nie chce. Może nam Hanna wyłączy. Za dużo gadam, za mało.
Nie, nie.
Musisz przesłać obraz na żurę.
On automatem wcześniej robił.
Słucham?
Wcześniej robił automatem.
FN4 dla niektórych klawiaturach na przykład. FN?
Nie, czy to jest przez Windows to pliku już powinien teraz być. Chyba się
dobra.
Więc... A co innego, że jeżeli...
tak, no to możemy pominąć nawet, ale nam się przyda, jeśli by się udało, to... na te rekolekcje przyjeżdżał Wojtyła. Zawsze starał się wpaść, mimo że był bardzo zajęty, na pół dnia, żeby się spotkać z tymi panami. O, jest. No to proszę. O. Tak? Dwa.
Dobra. Czy się z kimś zaprzyjaźniasz, to z formą z mojego księcia, znaczy stajesz się odpowiedzialny za oswojone rządzenie. I dzisiaj te obozy dla niepełnosprawnych, które robimy w Niepomnicach od 16 lat, przyjeżdżają już inni, ci chorzy są inni. W paniach jest, w każdej jest coś zdany. A wtedy to byli ludzie wyciągani z jakiegoś społecznego niebytu. Oni byli jak kurczątka wyciągnięte na światło, jak zupełnie przepraszone króliczki. My nie wiedzieli, jak nawet swoje życzenia wyrazić. I ona ich jakoś, by tu powiedzieć, otwierała, ale w taki sposób jakby trochę mimowolny. To jest to, co kiedyś Tischner powiedział o Wojtyle, że on mi kierował, a myśmy nie wiedzieli, że jesteśmy kierowani. On nam rządził, a myśmy nie wiedzieli, że jesteśmy rządzeni. Więc coś bardzo charakterystycznego, podobnego mi również było. Stąd cudownie śmiać na przykład z takiej sytuacji, w której ksiądz Puzyna przywiózł wodę z ludzi w takich małych ampułkach i porozdawał siedzącym tak na krzesłach przed ludźmi. A jeden z naszych wtedy podobieżnych, tak późniejszych przez lata, cały przyjaciół, pan Medina, pan Tadzio Duszyk, jeszcze był w stanie, tak powiedział, rozkołysawszy się, zejść z krzesła i pobiegł takim swoim charakterystycznym krokiem po schodach na górę i wtedy pani kurde przydział wrzasnął cud po tej wozie z różnych, natomiast no, trzeba powiedzieć panią Hanę Szamowską i jej śmiech wtedy tak cudowny, właśnie, który widać było całą tak powiem humorystyczność tej sytuacji, ale też jej takie towarzyszenie nam wtedy, kiedy pilnowała, żebyśmy przed północą posprzątali, wymyli korytarze, poukładali naczynia, przygotowali do śniadania i poszli spać już potem nie plotkując więcej, ale to było też takie właśnie patronowanie przyjazne, bez wchodzenia z butami w nasze męsko-męskie sprawy, a równocześnie nic nie musiałem nikogo mówić, no, jakiś aspekt przeciączyliśmy, to znowu podnoszę się do tej jej starej osobowości, której nazwać jest trudno. To było to coś. Pacharski.
Najpierw były to wyjazdy parodniowe, rodzaj rekolekcji dla tych obłożnie latami chorych. Pani Anna Szanowska miała oprócz porywu, żeby ludzi do Pana Boga kierować, zawsze mówiła i twierdziła, że to nie może być tylko to, że trzeba człowieka zobaczyć całego i chorego nie tylko jako chorego, ale chorego jako człowieka. A przy okazji rekolekcji nie tylko jako duszę, która zmierza do Boga, ale jako człowieka, który potrzebuje też odpocząć. I pod tym kątem zorganizowała w Trzebini koło Krakowa serwatorianów pierwsze cykle rekolekcji, bardzo mocno wspierana przez kardynała Wojtyłę, który zawsze na te rekolekcje znajdował czas, żeby przyjechać. Pamiętam, że jak ja byłem pierwszy raz, to on właśnie wracał z konsystorza, na którym dostał bilet kardynalski.
Tak. I zwróciliście Państwo uwagę na tych zdjęciach, znaczy jak Wojtyła nachyla się nad chorym. Otóż to jest ciekawe, jak Szanowska go uczyła. Dlatego, że była na przykład taka sytuacja, że kiedy on przyszedł, no to wiecie, kardynał czy arcybiskup przychodzi, no to wszyscy no, do nas, ludzi, którzy też mieli takie poczucie, że cały świat o nich zapomniał. I on do nas przychodzi, więc jedna z chorych była taka sytuacja, że się podniosła z tego swojego siedziska z największym trudem, żeby go ucałować w rękę. I Chrzanowska zwróciła Wojtyle na to uwagę, że ona podjęła ogromny trud, na który no może on nie zwrócił nawet uwagi, nie? I potem on, więc on sobie wypracował taką metodę, że jak przychodził, to podchodził od razu do danego chorego i kładł mu ręce, żeby nie wstał, nie? Kładł mu... Prawda? Na dłoniach chorego, a potem go przytulam. Nie? I już, znaczy, właśnie to jest wspaniałe, bo to są takie drobiazgi, nie? Znaczy, miłość składa się z drobiazgów, ze szczegółów. A on właśnie był bardzo wyczulony na takie szczegóły. I ona właśnie potem tam wspominała, że ci ludzie przeżywają, mówi, kardynał mnie pobłogosławił, kardynał ze mną rozmawiał, tak? Bo oni się bardzo, znaczy, minuta spotkania, ale poczuli się naprawdę niesamowicie, niesamowicie ważni. Tutaj można było, jeszcze jedną rzecz krótko może tylko powiem, żeby już teraz nie przedłużać, ale ona go prowadziła w miejsca, to znaczy za rękę można powiedzieć, prowadziła go już jako arcybiskupa, kardynała też, w miejsca, które naprawdę były, no, brzydkie, mówiąc krótko. Podobnie jak, to trochę jest podobne chyba z Wandą Pułtawską, że Wanda Pułtawska to ona się, jak rozmawiała z Wojtyłą, a potem nawet z Janem Pawłem II, to ona nie, że tak bym nie przebierała w słowach, nie? No mówi, tamta się puściła z kimś tam albo coś, takie problemy, tak mówiła naprawdę takim językiem dosyć ostrym, tak? Znaczy, że mówiła, nazywała tam złe rzeczy po imieniu, tak? Nie takiej formie lekkiej, tak? I tak samo Chrzanowska prowadzała go właśnie do chorych, którzy byli w najgorszych miejscach. I on potem sam tego chciał. I potem już jak była ta sieć parafialnej opieki nad chorymi, to przeważnie ta była osoba, przeważnie siostra zakonna, która się tym nimi zajmowała, była takim jakby szefem tam. I ta siostra, on chciał, mówi, proszę mnie teraz tam zaprowadzić. I prowadziły, jest takie wspomnienie właśnie takiej siostry Ireny Odo i ze szczegółami, tak? Jak weszli, mówi, potwornie brudna klatka schodowa, ze ścian uszyła się farba olejna, w mieszkaniu zaduch, trąciło pleśnią i teraz choroba, znaczy chora, która jest chora na raka, która mówi, że mąż alkoholik, bił dzieci, córka chora na Hajne Medinę i ona to wszystko opowiadała, tak? A ona na raka chora. I wtedy Wojtyła mówi tak, moje dziecko będę się za was modlił, a do siostry, a siostra proszę, żeby tę rodzinę odwiedzała częściej. Nie? No oczywiście on wszystkich jakby nie może iść do każdego ciągle, ale od razu miał tę troskę, proszę do tych części, bo ci najbardziej cierpią. Mówiłem o roku 66 i teraz jakby wrócę do roku 66, ale to o czym mówię dotyczy już roku 73. 13 grudnia 1966. Bardzo drogi i przewielebny księże arcybiskupie. Pojutrze mają mnie operować. Jest mi bardzo dobrze na duszy. Cokolwiek się wydarzy, stanie się dobrze. Chciałam przed pójściem na klinikę być jeszcze z trudem w Tyńcu. Tymczasem opatrzność Boża zesłała tu do Krakowa ojca Leona. No, znacie ojca Leona. Który mnie ustawił tak niezmiernie po tyniecku. Trudno mi wyrazić, ile ja Tyńcowi zawdzięczam i od wielu lat ja biorę stamtąd i biorę i Panu Bogu dziękuję. Dwie sprawy, obie bardzo osobiste. List ten piszę na wypadek, gdybym już do pracy nie mogła wrócić. Prośba wielka. Niech ksiądz arcybiskup będzie tak dobry i wezwie do siebie wszystkie moje aktualnie pracujące w parafiach moje siostry i Alinę Rumun, i Lesię Brolecką i Jadzie Marchlewską. To są pielęgniarki, które pomagają. Niech ksiądz arcybiskup powie im, że fakt mojego odejścia w niczym nie może umniejszyć ich zapału, że ja im tylko pomogłam, a teraz muszą się trzymać same naszej linii pielęgnowania ludzi w ich psychofizycznym całokształcie. Służenie prostą obsługą, umiejętną, mądrą, ale właśnie prostą. Niech się trzymają razem, niech stanowią jedno. Rzecz druga, już całkowicie intymna i potem jest dopisek w tym miejscu, tylko dla księdza kardynała. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, bo ona pisała do księdza arcybiskupa i to był rok 66. Ten list nigdy do niego nie dotarł. Nie dotarł za życia Hanny, bo to miało być na wypadek jej śmierci. Więc kiedy ona wyszła z tego pierwszego nowotworu, z tego pierwszego zagrożenia, ten list do niej wrócił. No ale potem, choroba zaatakowała powtórnie, to ona tam wprowadziła pewne właśnie takie, to możemy o tym powiedzieć, że do kardynała, tak? Ale zasadniczo treść jest ta sama. I także w pełni świadomie decyduje się, aby ten list przekazać Wojtyle. Kiedyś, jako że ksiądz arcybiskup przez swą, tutaj swą jest z wielkiej litery, osobowość wyzwala ze mnie niecodzienną dla mej samej szczerość, powiedziałam, że u źródła mojej obecnej, od blisko 10 lat dziś, no 66, pracy leży wielkie cierpienie, że mogłam wyjechać do bardzo kochanego i bardzo kochającego człowieka, ale się tego wyrzekłam. Chcę wyjaśnić, nie wyrzekłam się dla tej pracy, o której wtedy jeszcze nie myślałam, ani dla innej, tylko dla samego Boga. W nawiasie, ta praca, chodzi o to pielęgniarstwo oczywiście domowe, najbardziej ukochana ze wszystkich innych, może jest nagrodą, nie wiem. I tutaj te słowa, ani dla innej pracy, i tylko dla samego, zostały później dopisane. Tak jakby chciała jeszcze bardziej je podkreślić. I dalej pisze tak. To wyrzeczenie się było przeraźliwe dla nas obojga. A ja miałam okropne przeświadczenie, że krzywdzę. Musiałam tak zrobić. Jakoś tak się stało, że dowiedziałam się tego, że muszę tak zrobić w moim wnętrzu cierpiącym wobec Chrystusa. To są szczyty duchowości. Ksiądz arcybiskup powiedział wtedy, miłość rodzi miłość. Chyba muszę dodać, miłość i cierpienie rodzi miłość. Miłość do moich chorych. Jest mi dobrze na duchu. Jakże chcę wrócić do pracy, w której jestem potrzebna i patrzeć jeszcze na piękno świata, które w czasie mojej grzesznej, bezbożnej młodości było dla mnie najwyższym motywem. Ale już wiem od jakiegoś czasu, od niedawnej wędrówki po bieszczadzkich połoninach, że to piękno jest niczym wobec tego, które mnie czeka po śmierci. Boże mój, jakże będę szczęśliwa, jeśli dany mi będzie już teraz odejść. Nie, nie chodzi o piękno, chodzi o miłość, w której kiedyś, po pokucie tak bardzo mi należnej, zamieszkam. Dziękuję z duszy i serca. Pełna też jestem wdzięczności i miłości dla księdza arcybiskupa. Anna umiera, znaczy beatyfikacja będzie w rocznicę jej śmierci, o ile dobrze kojarzę, tak we 8 kwietnia. Wojtyła wtedy jest we Wrocławiu na obradach Komisji Ogólnej do spraw duszpasterstwa ogólnego Episkopatu Polski. Prosi, żeby poczekać na niego z pogrzebem, jedzie specjalnie z Wrocławia do Krakowa, żeby przewodniczyć temu pogrzebowi. Zachował się tekst jego homilii, dosyć obszerny, gdzie mówi o tym, że była kobietą błogosławieństw i najbardziej może tego błogosławieństwa błogosławienie miłosierdzie. Oczywiście mówi, odczytałem list Hanny, ten jeden fragment. To, co należy tutaj do wszystkich zgromadzonych, z tego listu odczytałem głośno. Tak. Reszta nie, reszta zachowała się w tajemnicy. I Hanna przez niego zostaje pochowany. Mówi tak na koniec. I z tą myślą, po zakończeniu Najświętszej Ofiary, otoczmy Twoją trumnę w modlitwie, a potem odprowadzimy ją na cmentarz, ażeby tam spoczęła i żeby tam, spoczywając na ziemi, pozwalała Ci oczekiwać dnia zmartwychwstania, do którego przygotowałaś swoją duszę i ciało przez całe swoje życie, przez całe Twoje posługiwanie, do którego przygotowałaś i siebie, i nas. I teraz specjalnie o tym mówię i o tej trumnie, która została umieszczona w grobie rodzinnym Chrzanowskich na cmentarzu Rakowickim. Ponieważ to miejsce odegrało bardzo ważną też rolę w dalszym ciągu. I tu musimy wrócić do tej naszej, bo jest jeszcze Hanna Chrzanowska 3, to może jest ten fragment właśnie z tego pogrzebu. Już kończę. Leon, koło pomnika. Tak. No i oczywiście, co ciekawe, co dzieje się dalej. Wracamy do Zofii Szlendak. Tej, od której zaczęliśmy. Nazywa się ona w tym momencie już Cholewińska. Zofia Szlendak była osobą wielkiej pobożności, wielkiej wiary. Była w Instytucie Świeckim. Członkinią Instytutu Świeckiego. I na skutek tam, nie chcę już chodzić w szczegóły, ale może jakichś nieporozumień, czy trudno jej się było czemuś podporządkować, odeszła z tego instytutu. Zostawiła instytut, ale też zostawiła i wiarę. Tak. Po prostu. Całe środowisko krakowskie się od niej odwróciło. Tak. I co więcej, z wyjątkiem kilku osób, w tym Leona Knabita, w tym Wojtyły, Chrzanowskiej. Potem, już po tym, jak mówię, straciła wiarę, związała się z człowiekiem, z rozwodnikiem, znaczy on rozszedł się, człowiek bardzo, jak mówią, wysokiej kultury, który się rozstał, miał żonę alkoholiczkę, rozwiódł się z nią i związał się właśnie z Zofią, która no, też był od niej starszy, ona fachowo też się nim bardzo zajmowała. Tu nie będę całej tej historii opowiadał, to można sobie przeczytać, to tam są szczegóły bardziej w książce. Natomiast no, pewnym dramatem jest, że on zmarł, tak, zmarł bez sakramentów. A ona pozostała wdowa i niewierząca. No i pewnego dnia poszła na grób męża, też na cmentarzu Rakowickim. I mówi tak, że w pewnym momencie poczuła w sobie pragnienie modlitwy. Pragnienie modlitwy i chciała się pomodlić za niego. Mówić Ojcze nasz. I zaczęła mówić Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I w tym momencie z przerażeniem stwierdziła, że ona dalej nie pamięta. Ona przez 40 lat nie odmawiała żadnej modlitwy. Nie? Zapomniała Ojcze nasz. I w tym momencie ogarnęło ją przerażenie. Poszła do grobu Chrzanowskiej. I tylko krzyknęła na głos, nie? Cioteczko, bo te pielęgniarki mówiły do niej cioteczko. Właśnie nazywały ją cioteczką. Cioteczko, ratuj. Tu jest dalszy ciąg tej historii, jeśli można.
Wiedziałam, że ja mam ten gniata, ale no, żyłam normalnie. No bo wiedziałam, że jest nieoperacyjny, wiedziałam, że nie da się tego leczyć, no więc uważałam, że to jest rzecz normalna, z którą trzeba żyć. I nagle w pewnym momencie, zresztą moja uczennica zadzwoniła do mnie wieczorem i pyta mnie, ja mówię, wiesz co, ze mną coś się dzieje, ale nie przyjeżdżaj, bo jest święta noc, wieczór, przyjedź rano. I dzięki temu ona rano mnie znalazła. Byłam nieprzytomna, sparaliżowana i całkowicie nie byłam w tym świecie. I przez 6 tygodni byłam właściwie gdzie indziej. Także nikt z lekarzy i nikt w ogóle z osób, które mnie odwiedzały, właściwie wszyscy się ze mną żegnali. To się w całym Krakowie przeodbywały o moje uzdrowienie. Właśnie za sprawą cioteczki. Istotne było to, że cioteczka nie dość, że mnie uzdrowiła w tym sensie, że jestem sprawna ruchowo i w ogóle, no, mówię, rozmawiam teraz z wami, ale to, że ona odwróciła mój stosunek z Panem Bogiem, że ja właściwie doznałam, no już nic, no powiem jedno, nawrócenia. Od tej pory, no, staram się innym człowiekiem w ogóle.
I to właśnie Zofia Szlendak najbardziej, jeszcze zanim się nawróciła, ona cały czas mówiła, powinien się rozpocząć proces beatyfikacyjny Hanny Chrzanowskiej. I potem, jak wspominała właśnie jedna taka pani pielęgniarka, która z nią blisko dosyć była i młoda pielęgniarka, która pisała pracę chyba magisterską Chrzanowskiej i mówi, że co ją trzymało przy życiu, bo potem, znaczy ona już potem lata szły i ona była coraz słabsza. Mówi, czekała, bo książkę napisała taka pani z Krakowa o Hanie Chrzanowskiej, taki jakiś zbiór właśnie takich wspomnień. I mówi, ona czekała, mówi, że ta książka musi być, nie? Bo to było, do procesu zawsze musi być jakaś książka, nie? Że ta książka. I mówi, jak ta książka była wydana, już była spokojna. No. I no, zmarła Zofia Szlendak, ale to właśnie jej uzdrowienie jest tą pieczęcią, tym cudem do beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. Mam jeszcze tutaj audiencja dla rodziny Szlejkierów, ale o tym nie opowiem.
Ja myślę, że pomysł się znakomity, żebyśmy zrobili spotkanie z rodziną państwa, też to może po zakończeniu spotkania rozmawiamy na ten temat. Proszę się podzielić teraz państwa przeżyciami, może rzeczywiście spotkanie z Janem Pawłem było na początek takim dobrym momentem, żeby o nim powiedzieć. Zapraszam, może pana tu, żeby z tyłu też słyszałeś.
Tak, tak.
Bardzo proszę, zapraszam tutaj pana.
To spotkanie z Janem Pawłem II opowiem, kiedy w sposób spontaniczny z moją rodziną, z żoną i czwórką dzieci pojechaliśmy do Rzymu nagle, tak? Bez przygotowania, to był luty 95 roku, 1995 roku. Dzieci w szkołach podstawowych, dwie dziewczynki i starsze rodzeństwo już w liceum. Czwórkę dzieci mamy jest Marysia, Tadeusz, Zofia i Wanda. I jedziemy sobie szóstką całą do Rzymu. Jesteśmy w Rzymie. Oczywiście audiencja generalna, środowa z Janem Pawłem II. Ojciec Konrad Hejmo pomógł nam zająć miejsca w tej auli Pawła VI, ponieważ to był luty, dosyć chłodno jeszcze i nie na placu Świętego Piotra, tylko w auli Pawła VI. Siedzimy w szóstym rzędzie, jest z nami ciotka, siostra zakonna, która całe życie mieszkała poza Polską, we Francji, ale głównie ostatnie lata w Rzymie właśnie, więc jeszcze zaprosiliśmy siostrę Marię Urszulę Łoś ze Zgromadzenia Urszulanek, żeby z nami była na tej audiencji i siedzimy sobie w szóstym rzędzie. Olbrzymia sala, kto wie, kto był, to wie. Kilka tysięcy ludzi, czy może nawet kilkanaście tysięcy ludzi, a my w szóstym rzędzie, więc tacy przejęci okropnie. I w pewnym momencie patrzymy z boku, w kuluarach bardzo intensywnie macha ręką do nas ojciec Konrad Hejmo. Więc tam podeszliśmy, co się stało. Jak przygasną światła i za chwilę będzie miała się odbywać audiencja generalna, to spójrzcie na mnie, ja do was pomacham, to wyjdziecie. No i taka była dziwna sytuacja, bo już ten arcybiskup zapowiada przez mikrofon, że Jan Paweł II za chwilę przyjdzie, już ci strażnicy papiescy, ci z halabardami się ustawili, więc wiemy już, że za minutę będzie wejście Ojca Świętego, a tymczasem ojciec Konrad z korytarza macha do nas, więc my całą szóstką wstajemy, tak dosyć to było zabawne, dlatego że wygląda jakbyśmy pomylili salę, sześć osób nagle w bok i wychodzi z szóstego rzędu. I ojciec Konrad Hejmo prowadzi nas korytarzykiem kilka stopni w lewo, w prawo i nagle wyprowadza nas do na ten marmurowe podwyższenie, już tam, gdzie jest ta przestrzeń, gdzie Ojciec Święty za chwilę siądzie przy tronie, a myśmy z boczku siedli na tych krzesełkach, które były po lewej stronie, dla takich gości super VIP-ów. Bardzo nas to krępowało. Nie, w ogóle zaskoczeni byliśmy, ale ojciec Konrad powiedział, nic, nie mówcie, siadajcie, tutaj za wami są tylko dyrekcja metra warszawskiego, ale nimi się nie przejmujcie. No i siedzimy bardzo tacy przejęci, moja żona tu obecna i jedna z córek jest, tak się trzęsło, ja mówię, nie trzęście się, spokojnie, no przecież no,
zewzruszenie.
I rzeczywiście Ojciec Święty wchodzi za chwilę i my jesteśmy po tej, patrząc na to prezbiterium, nazwijmy to, jesteśmy po lewej stronie na krzesełkach, odwracamy się, Ojciec Święty wchodzi, odwraca się, unosi ręce i nas. Myśmy to odebrali, że to do nas bezpośrednio, do tych tysięcy ludzi nas na tej sali zgromadzonych pozdrawia i zajmuje miejsce na swoim tronie i rozpoczyna się audiencja ta generalna, więc zgodnie z planem jest katecheza, potem ustawiają się już na końcu, ustawiają się kilkanaście par osób do baciamani, czyli do podejścia bezpośrednio do Ojca Świętego. I w tym momencie ojciec Konrad do nas podchodzi, jak będzie ostatnia para ślubna, bo sześć par ślubnych w sukniach były panny młodej, też były wyznaczone do spotkania bezpośredniego z Ojcem Świętym, to wy też podnieście się i idźcie jako rodzina. Myśmy struchleli pokropnie, dlatego że po pierwsze była sytuacja zupełnie nadzwyczajna. Myśmy ledwo planowali, że będziemy na tej auli, a tutaj nagle przez szambelanów prowadzeni do spotkania z Ojcem Świętym. I to dla nas było okropnie takie emocjonalne, więc dziewczynki zaczęły popłakiwać. Ja mówię, uspokójcie się, wytrzyjcie oczy, bo to nie jest moment do płaczu. Ojciec Święty nie chce rozmawiać z płaczącymi ludźmi, tylko jakiś wesoły raczej wyraz twarzy powinno się mieć. Ale ja cały czas myślałem, co ja powiem Ojcu Świętemu. Wiem, że nie należy nic mówić spontanicznie, tylko raczej słuchać i ewentualnie odpowiadać, jeżeli Ojciec Święty zechce do nas cokolwiek powiedzieć. Ale tak sobie myślałem, co tu zrobić? Czy ja powiem, że to Ojcze Święty, rodzina, taka sobie rodzina z Warszawy, no, rodzina Szlemkierów z Warszawy, to Ojcu Świętemu nic nie powie. No jest rodzina, no świetnie. Ale myślę sobie, co by tu takiego powiedzieć Ojcu Świętemu, jak będzie nadarzy się okazja oczywiście. żeby myśli Jana Pawła II nakierować na Kraków, żeby go czymś z Krakowa. I wpadła mi wtedy myśl, żeby powiedzieć o Hannie Chrzanowskiej. Tylko jak to zrobić, bo to jest tak, procedura jest taka, że podchodzi się, kłaniamy się, otrzymujemy różaniec i w tył zwrot. Nie ma możliwości, żeby dyskusja jakaś rozpoczęła się, ale mam ten plan w głowie, że jak będzie Ojciec Święty pytał cokolwiek, to powiem, że o Hannie Chrzanowskiej szybko. Idą dzieci przed nami, dwie pary i my z żoną idziemy, czyli całą szóstką. Postępujemy po stopniach, tak w kolejce, jak te pary małżeńskie podchodzą, klękają, Ojciec Święty siedzi na tronie. My podchodzimy, nagle nas ktoś ustawił, byśmy nie wiedzieli, kto nas ustawia, oczywiście fotografowie papiescy. I Arturo Mari, i Felici, obaj byli i cały czas...
I Ojciec Święty stoi.
I teraz Ojciec Święty wstał z fotela. To dla nas było jeszcze bardziej takie spinające, bo nie dość, że w ogóle mamy ten moment taki bezpośredniego kontaktu z Ojcem Świętym, Ojciec Święty nastojąco, z laseczką, ale stał. A wstał dlatego, że za chwilę miał podejść do chorych na wózkach. I już był przygotowany tam ten arcybiskup, który był obok, ceremoniarz, widocznie podpowiedział, że ostatnie już tylko...
Una familia Polaka.
I on mówi, Padre Santo, una familia Polaka. A familia Polaka, bene, dobrze. No to my podchodzimy i stoimy sobie taką szóstką, rodzice w środku, dzieci po bokach. I Ojciec Święty mówi, ach, to z Polski, rodzina z Polski. I wtedy ja mówię, Ojcze Święty, rodzina Szlenkierów z Warszawy. A świetnie. I Ojciec Święty podaje ręce dzieciom, a to chłopczyk, a dziewczynka, w której klasie, a to bardzo ładnie. I ja wtedy sobie przygotowuję szybko coś, jakiś tekst krótki, co tu powiedzieć Ojcu Świętemu. I mówię tak, jeszcze uwaga mała wcześniej. Ojciec Konrad Hejmo powiedział, jeżeli będziecie cokolwiek mówić do Ojca Świętego, mówcie głośno, bo Ojciec Święty gorzej słyszy. I to nie jest prawda, że gorzej słyszy. Słyszy świetnie, tylko słyszy tak, słucha każde słowo i natychmiast ten sens każdego słowa analizuje, żeby nie trzepać byle co, tylko powiedzieć konkretnie i trafnie. Ja oczywiście powiedziałem, że Ojcze Święty, jesteśmy kuzynami Hanny Chrzanowskiej z Krakowa. Ojciec Święty aż się cofnął, mówi, jak to kuzynami? Przecież ona od was dużo starsza. To jest dowód na to, że słyszy świetnie i słucha bardzo precyzyjnie. Ja wtedy powiedziałem, bardzo przepraszam, Ojcze Święty, oczywiście my jesteśmy krewnymi Hanny Chrzanowskiej. Ona była kuzynką mojego ojca, cioteczną siostrą.
To już lepiej.
Ojciec Święty takim charakterystycznym gestem tak podparł dwoma palcami tutaj policzek i tak się zadumał, uniósł oczy do góry i mówi tak. Pamięć o Hannie Chrzanowskiej jest zawsze bardzo bliska memu sercu. No i ja wtedy przeżyłem taki moment ogromnej satysfakcji, bo udało mi się na chwilę przenieść Ojca Świętego właśnie myślami do Krakowa, do osoby Hanny Chrzanowskiej i ten efekt uzyskaliśmy i to się działo w mgnieniu oka, myśmy mieli czarno przed oczami, nic nie widzieliśmy. I każdy odpytany potem nas w emocjach, ile par rąk musiał mieć Ojciec Święty, skoro każdy później zeznawał, że trzymał z obie ręce. I moja żona trzymała obie ręce, i ja trzymałem. I wszystkie dzieci do dziś pamiętają, że trzymała Ojca Świętego za ręce.
A może jeszcze, że pozwoliła, ponieważ mój mąż jest główną osobą, to ja sobie tak dyskretnie stawiałam obok Ojca Świętego i nikt mnie nie ruszył. I ja wiem, że stałam obok Ojca Świętego i też go trzymałam za ręce.
No wszyscy Ale ponieważ myśmy byli ustawieni przez
później... I myśmy bardzo długo, bo to
Do tego zmierzam. I ponieważ ja myślałem cały czas o tym, co będę mówił i jednak się udało te dwa zdania powiedzieć. A jeszcze dzieci rozmawiały z Ojcem Świętym, bo zadało pytanie, czy szkoły pytał i tak dalej. I tak jak mówię, poza tym nie widzieliśmy nic i nie słyszeliśmy nic. Takie było napięcie ogromne. I to, że fotografie są robione w czasie naszej rozmowy z Ojcem Świętym, myśmy w ogóle o tym nie wiedzieli.
Nie było fotografii.
Nagle, później, po już jest basta, basta, kochany arcybiskup mówi basta, basta, czyli już idźcie sobie. Tak, koniec. No nie męczymy Ojca Świętego, więc myśmy tyłem schodzimy po tych stopniach, no żeby się nie odwracać nagle od Ojca Świętego, więc się wycofujemy. Ojciec Święty schodzi powolutku po tych stopniach do wózkarzy, którzy siedzieli, do tych chorych, którzy siedzieli, byli przedstawieni Ojcu Świętemu. Wychodzimy, idziemy do naszej siostry Urszulanki, tam do tego szóstego rzędu. Aula już pustoszeje oczywiście, a siostra Urszula mówi szczęśliwa, mówi, to się nigdy nie zdarzało, żebyście wyście byli z Ojcem Świętym 4,5 minuty. Sprawdziła na zegarku 4,5 minuty. Normalna procedura baciamani to jest kłaniamy się, dostajemy różaniec i odchodzimy na bok. To jest 10 sekund, a myśmy byli 4,5 minuty. To się nigdy nie miało prawa zdarzyć. Dobrze. Patrzymy w bok, nie ma Ojca Hejmo. Moja żona mówi, Wandeczko, do najmłodszej, mówi, leć, goń Ojca Hejmo i podziękuj mu, że nam ułatwił to spotkanie z Ojcem Świętym. Pani wybiegła, w połowie placu Świętego Piotra dogoniła Ojca Hejmo, a nic, przyjdźcie na Via Feinfeld o 4 po zdjęcia.
Wandzie, co
ty opowiadasz? Wandzie, co ty opowiadasz, jakie zdjęcia, że nikt nie robił żadnych zdjęć. Polecieliśmy do siostry, właśnie naszych sióstr kochanych Urszulanek tam na Monteverde, oni tam są, to one tam mają swój dom generalny.
Idziemy tam gościnę, bo myśmy przyjechali tak właśnie, przepraszam.
I u sióstr się zatrzymaliśmy tak spontanicznie i przeżywamy u tych sióstr, to jest ciepło, 18 stopni, 15 lutego, tacy rozemocjonowani, czekamy na tą czwartą, jedziemy z powrotem na plac Świętego Piotra, na Via Pfeiffer, biegniemy tam do tego domu polskiego.
I siostra do księdza, tak, do ojca Hejmo.
Tak, składamy, żeby mu ojca Hejmo nie było. Siostra, która siedzi tam w tym kantorku, mówi, a to wy jesteście ta rodzina. No tak, no jesteśmy rodzina. To tutaj dla was koperta ze zdjęciami. I wysypuje nam na stół kilkanaście, 20 fotogramów, ale tej wielkości, tak duże, a 4.
Wybierzcie sobie.
I mówi, wybierzcie sobie. I teraz ja mówię żonie, proszę, wybierz Małgosiu kilka tych zdjęć. Ja, a żona mówi, jak może, wszystkie są bardzo cenne. Na każdym zdjęciu jest
ojciec święty. Chociaż był taki klucz, przepraszam, że tak przerywam troszeczkę, że chociaż 5, żeby było ewidentnie dowód, że każdy zobaczył ojca świętego na rękę.
Żeby chociaż te ręce policzyć, ile tak naprawdę rąk miał ojciec święty. Tak. No więc decyzja zapadła, bierzemy wszystkie.
To był, przepraszam, kolejny cud za sprawą czyli
i teraz następny cud właśnie. I teraz tak, ponieważ jak już wspomniałem na początku, myśmy wystartowali spontanicznie z Polski, pojechaliśmy dosłownie na 4-dniowo, tylko 2 dni w jedną stronę, 2 dni w drugą stronę. I tych pieniążków na rezerw finansowych nie było. Zdawaliśmy sobie sprawę, że za te fotogramy to trzeba zapłacić po prostu. I pytamy siostrę, ile to będzie kosztowało, więc ona tam coś mówi, 120 czy 140 tysięcy lirów, to lira, Matko Boska, nie mamy stąd wziąć, nie mamy tych pieniędzy, więc szybko musimy i momentalnie patrzymy, window ktoś zjeżdża na dół, jakiś ksiądz. I on mówi tak, kto tu jest kierownikiem waszej wycieczki?
Grupy.
Więc ja pokazuję na żonę.
Chodziło o pieniądze.
Myśmy się z tym księdzem rano spotkali na Via Fajfe. Okazuje się, że to był biskup Tadeusz Rakoczy, który tego dnia dostał informację o sakrze biskupi i został mianowany biskupem żywieckim, bielsko-żywieckim. I mówi, miałem się napić z wami kawy po południu, ale nie zdążę, to za tą kawę kierowniczce tutaj, za tą kawę kierowniczce i wciska jakąś kopertę. Więc no, bardzo dzięki. Ja jeszcze mówię, księże biskupie, czy to godzi się uszczuplać nową diecezję tutaj? Pomódlcie się za mnie, ja za was i tak wybijcie kawę i potem.
I to była potem,
otwieramy tą kopertę dyskretnie, a tam jest dokładnie taka kwota, jaką trzeba zapłacić za
to. No, to jest właśnie.
Ale dokładnie 120 czy 130 tysięcy tych lirów. I tyle się od tym, tyle trzeba było za nie zapłacić.
Jaki ksiądz biskup myślał, ja
oczywiście. Oczywiście jak wróciliśmy do Polski, no to, to kierowniczka pojechała do Żywca, tam do, tak, żeby podziękować biskupowi, bo rzeczywiście nas, wtedy nas uratował zupełnie i do dziś mamy te przepiękne fotogramy i pamiątkę z tej wizyty.
Ale to jest właśnie, o, to jest takie świetne obserwowanie.
I to jest właśnie, i to jest jeszcze takie, powiem ostatnie zdanie, żeby nie przedłużać, że dla naszej rodziny krewnych Hanny Chrzanowskiej to jest rzecz...
O ojcu powiedz twoim.
Niebywała, bo móc w ciągu swojego życia rozmawiać, obcować, rękę podawać osobom świętym, to jest rzeczywiście niecodzienna sytuacja.
A więź między twoim ojcem, też młodszym od cioci Hanny.
Mój ojciec jest rocznik 21, tak, nieżyjący już niestety od lat, ale też był właśnie rocznik 21, czyli raptem o rok młodszy od Ojca Świętego. I Hania Chrzanowska, kuzynka, starsza od niego 20 lat.
Bywa tak, ale chodzi o to, że w rodzeństwie rodzonym bywa, to jest rodzeństwo cioteczne, ale ciocia Hania opiekowała się nim, jak był małym chłopcem, w Radce.
W Radce, tak, i tak, tak.
I od tego momentu zaczęła się taka więź bliższa jeszcze, tak, między nimi.
Tak, i to zamiłowanie do gór, zamiłowanie...
Z pierwszego przekazu.
Jeszcze jedna taka cecha Hanny Chrzanowskiej, ona kochała też przyrodę i botanikę, rośliny wszystkie. Wyjeżdżała do w góry, najczęściej z Krakowa, najbliżej było właśnie tam w góry, to zawsze jeździła z atlasem botanicznym, żeby roślinki wszystkie... I mój ojciec też chwytał właśnie te łacińskie nazwy roślin, drzew i tak się cieszyli wtedy z tego, że mogą rozpoznać i nazwać po łacinie te... Tak. To są takie. A z tych okresów, kiedy ciocia Hania przyjeżdżała do nas do domu, to ja pamiętam te spotkania, przy czym to była taka zasada, że dzieci się nie odzywają. Nie, nie, w ogóle się nie odzywają. Mogą być, tak. To takie było kiedyś, ale dzięki temu, że myśmy nie gadali, to zapamiętaliśmy znacznie więcej.
Bo myśmy,
to ma właśnie swoją dobrą stronę, że nie było gadulstwa takiego, przepraszam, takiego gadania z dziećmi, tylko myśmy mieli prawo przysłuchiwać się rozmową osób dorosłych. I z tych rozmów Hani z moimi rodzicami, myśmy dużo więcej zapamiętali niż by tam o kredkach, czy zabawkach, czy o czymkolwiek, prawda?
To wciągnięcie dzieci do góry.
Tak.
A teraz się po prostu...
I to wymuszało na dzieciach pewien sposób zachowania się, prawda? A szczególnie przy stole, bo to na ogół spotkania to były przy stole, prawda? I przy stole się nie zabierało głosu. To tyle. Bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Ja się tak zastanawiam, jakby pan powiedział, jak to być chrześniakiem przyszłej błogosławionej? Jakie są odczucia? Co pan zapamiętał?
Zaplanował to
powiedzieć. Wielu mamy pewno takich ludzi w Polsce.
Rodzice mieli cudowne wyczucie, kogo zaprosić na rysów chrzestnych, dlatego że to rzeczywiście się niebywale udało w moim życiu, że i ojciec chrzestny był wspaniały, jeszcze żyjący Antoni Rej, który ma 6 synów i ma cudowną, 7 synów, ma wspaniałą rodzinę, a ciocia Hania, no przykład no, świętego życia. Ja szczęśliwie zdążyłem dorosnąć, żeby jeszcze w wieku licealnym jeszcze rozumieć coś z rozmów, jakie w domu były z udziałem cioci Hani. To już jest wiek... Ja byłem już w wieku licealnym, kiedy ciocia odeszła, czyli ciocia w 73 zmarła, więc ja...
Już
wtedy wizyty u nas już były niemożliwe. W każdym razie pod koniec lat 60., jak ciocia u nas bywała, to już mogłem się przesłuchiwać zupełnie świadomie.
I bardzo przeżywałem cioci wsłuchanie w to, co się dzieje wokół Soboru Watykańskiego II, że ciocia bardzo przeżywała podniesienie rangi ludzi świeckich w Kościele, no, misyjność Kościoła, obecność Kościoła w rzeczywistości świeckiej, że to wtedy, pamiętam, to w czasach komuny myślenie o aktywności ludzi świeckich w Kościele, to było u nas no, dosyć no, abstrakcyjne, prawda? I ciocia rozumiała swoje zaangażowanie no, w jedności z działalnością całego Kościoła, że to było dla nas bardzo, bardzo przejmujące. Ja chodziłem wtedy do szkoły świętego Augustyna, do liceum świętego Augustyna tutaj w Warszawie, więc no, na pewno lekcje religii w liceum, które miałem, to też w jakiś sposób mnie uwrażliwiały na to, co się dzieje w Kościele. I ciocia Hania w rozmowach z ojcem no, dawała wiele przykładów tego współdziałania z księżmi, co dla mnie było jakimś takim wyjątkowym, wyjątkowym, no bo to nie był tylko udział człowieka wierzącego w czasie mszy świętej niedzielnej, ale ona opowiadała o swojej współpracy z ludźmi Kościoła. No więc to takie były poważniejsze tematy, te rozmowy, że to rzadkie to były wizyty, ale zawsze dotykały istotnych spraw, że to się bardzo...
Pan dał świetny przykład przed chwilą takiej opatrzności i czuwania cioci Hani, co do nawet dokładnej kwoty wyliczonej, która była potrzebna. Czy pan albo ktoś z państwa też ma takie poczucie takiej opieki z nieba cioci, matki chrzestnej, jakichś takich przykładów?
No ja mam to szczęście, że nie przeżywałem jakichś rozterek duchowych, że czułem zawsze pewien taki spokój duchowy, prawda, że nie miałem, no nie przeżywałem jakichś takich przepaści, prawda, że w życiu religijnym, więc...
Ciemnej nocy.
Więc ta opieka no, takiego patrona, myślę, że miała na to wpływ. No ale to na pewno też religijność i pobożność rodziców. No więc jeżeli u nas w domu majowe nabożeństwo było co roku pod figurą Matki Bożej w ogrodzie, to no, tutaj niedaleko, w sąsiednim tutaj państwa domu, to, no, to coś pozostaje, prawda? Że no, nie trudno mi powiedzieć o jakimś wyjątkowym.
Gdzie państwo będziecie przeżywać beatyfikację? Czy państwo będziecie zaproszeni? Czy...
Będziemy oczywiście w Krakowie. Nie wiemy, czy nam się uda wejść do Bazyliki Bożego Miłosierdzia, bo na pewno będą wielkie tłumy. Ale to już będzie ciepły okres, więc na pewno wokół... Nie, no nie mam pojęcia, bo...
Będzie te sześć krzesełek na podejście.
Okazuje się teraz, że rodzina się bardzo, bardzo zaktywizowała. Już po różnych gałęziach rodziny...
U
organizatorzy już mają taką głowę, bo ja sam zgłosiłem z 70 osób. Inna linia rodziny zgłosiła też jakąś dużą gromadę, więc no, to tak musi być, prawda, że no się wszyscy się jednoczą. Ja wiem, że na przykład z parafii z Wiązowny, gdzie ciocia została ochrzczona, to jedzie też cały autobus, już się przygotowują, już jedzie o to do tego, że gdzie zjazd z całej Polski, ze wszystkich różnych ośrodków, będą wychowanki, pielęgniarki z różnych szkół imienia cioci Hani, że jest duże bardzo poruszenie, że to się, no bardzo się z tego cieszę, to bardzo pięknie.
Państwo jesteście wyjątkową rodziną, bo to nie... Kontakty z...
Teraz się czujemy bardzo
błogosławioną Hanną, ale także Jasia Krypaitis tutaj jakoś miała...
No to była taka historia, jak przyjechały z Rosji, wróciły. To był chyba 53. Jechała rodzina. Czwórką dzieci, znaczy sama wtedy Jadwiga Krypaitis z dziećmi przyjechała, a jej mąż jeszcze był na Kołymie. Także to była tak straszna sytuacja. Myśmy mieli trochę miejsca w domu, więc od razu ściągnęliśmy ją do nas. No więc była bardzo wdzięczna, bo nie miała przecież w Warszawie żadnego oparcia. Nie miała siostry, ale ta siostra nie miała żadnego miejsca, żeby całą rodzinę pomieścić. Także kilka miesięcy, albo nie wiem, rok i parę miesięcy. Jakiś dłuższy czas.
Dwa lata przecież do szkoły, dwa lata.
Mogło 2 lata. No ja pamiętam, że ja swoje robiłam, bo każdy z nas miał swoją pracę,
a ja nic
ale
nie
na majowych...
Nie,
no, nie, ja tylko pamiętam, że one zawsze...
Bo przecież siostry były.
Na majowych... Ja
wiem najlepiej, bo ja jestem przybyła do rodziny, więc oczywiście wiem najlepiej, dlatego, że już zdążyłam zrobić dokładny wywiad. Przepraszam, że tak opowiem to, co ja wiem, dlatego, że już jak poznałam mojego męża i właśnie poznawałam rodzinę, to jakby w spadku od razu odziedziczyłam pewne ciekawe historie związane z domem i z rodziną. Po pierwsze to, że rodzina Sztenkierów, to już się dowiedziałam od moich z kolei rodziców, jak poznałam Karola i powiedziałam, że no bardzo jestem zainteresowana tym młodym człowiekiem, jak się nazywa. No i jak powiedziałam, mój tatuś mówił, no kochanie, to jest piękna rodzina. To jest piękna rodzina, która się charakteryzuje przede wszystkim tym, że to są ludzie niosący bardzo dużo pomocy i dobro, tacy
społecznicy
i filantropii i no, mają bardzo piękną kartę. No też bardzo dużo. I teraz chcę powiedzieć dalej, że to samo się poznaje do rodziny. I dowiaduje, że właśnie to było ze sprawą matki teściowej, babci, babi, tak zwanej babi Łosiowej, Podchorskiej z domu Łoś, która tę rodzinę Grypajtisów poznała i do rodziców tutaj, oczywiście mama i ojciec się zgodzili na przyjęcie tej rodziny, to się mówi więcej miejsca. Było jak to normalne mieszka, to był dom wprawdzie, ale rzeczywiście w każdym pokoju ktoś tam mieszkał. I tak, i jeszcze chcę powiedzieć, że to były też no, bardzo trudne czasy dla rodziców samych też. Pewnym takim wyjściem mądrym, które objął mój teść, to było stworzenie gospodarstwa rolnego, żeby dla dzieci tutaj, w tym domu i pod lasem był taki azyl, trochę także i polityczny. No. Więc to była taka forma, koncepcja ważna na życie, ale jednocześnie i znowu jest już służenie innym. I właśnie pani Grypajtis z córkami w tym domu zamieszkała. Już mama przejęła z domem raz figurę Matki Boskiej i regularnie młodziutka mężatka. Mama miała 20 lat, jak urodziła mojego męża. Więc była młodziutką mężatką, 24, jak się urodził już Staś jako trzecie dziecko, więc jest cały czas szalenie młodą dziewczyną, co próbuję podkreślać i także opowiadając dzieciom naszym. Ale z tak bogatym już przygotowaniem duchowym i takim do życia, po niepokalanki, tutaj miałem wielki, że oczywiście to majowe dla całej wsi się odbywało, ale nie moja teściowa ogłaszała sąsiadom, że będzie majowe, tylko właśnie podchwyciła tę myśl Joasia. I ona, cztery dziewczynki były, a jedna tylko biegała po wsi i tą gorliwość swoją przekazywała dalej i zapraszała na to majowe. I tak jakby się zaczęło, że jest jedno dziecko takie szczególne i to ona do tych szczególnych dzieci w swoim rodzeństwie należała. I w tej zabawie tu z małymi, Staś był jeszcze bardzo malutki, dziewczynki pamiętają Stasia jako bardzo małego chłopczyka, ale to co on powiedział, to w dzieciach zostaje. No i to jest tak, jedna osoba święta tworzy następną. Ciocia Hania była współwłaścicielką tego domu, temu swojemu ciotecznemu bratu pomagała właśnie przez po prostu zakupię tego domu i tej posesji. A zaraz potem jest pomoc niesiona następnej rodzinie i tutaj też tworzy się. I teraz i tu muszę dać świadectwo dotyczące księcia Piotra, bo to jest to, co mnie tak bardzo też ujęło. Hanna Chrzanowska jest mało znana, ale też my, chociażby my, wielkie gaduły, opowiadamy w naszych środowiskach różnych, które przebywamy. Nie wszyscy ten temat czują, a ksiądz Piotr na pierwszej z nami wizycie, nawet to nie była żadna kolenda, to była po prostu taka prywatna wizyta, żeby się bliżej poznać. I zaraz myśmy opowiedzieli, jaka jest historia tego naszego domu, dlaczego tutaj tak za wszelką cenę chcemy trwać, no bo tu jest pewna historia. I proszę sobie wyobrazić, uzyskał zgodę księdza proboszcza i to naprawdę księdzu Piotrowi zawdzięczamy, Filipczakowi, że podjął i akcję dotyczącą cioci Hanitu na terenie tej parafii i to samo Joasi Krywalis. Więc dlatego daję świadectwo, że tak naprawdę bardzo wiele zależy od samego człowieka, bo ja, są różni proboszczowie, mają tysiąc spraw, ale jest również wokół proboszczów bardzo wiele księży wikary. I nie każdy ma tego Ducha Bożego. Tak, i tak odpowiedź Ducha Świętego, on ją przyjął i jemu to zawdzięczamy. Więc ja jestem naprawdę bardzo jego zaangażowaniem zbudowana, bardzo. No właśnie, o to chodzi. No więc tak się składa, że Staś nam się nie mógł być, ale jutro. Chodzę, żebyś miał tylko, prawda, domu. Jak ksiądz Piotr to
proszę. Ale ksiądz Piotr wystawia zdjęcie przy świeczką i robi to
To się wszystko nagrało i księdzu Piotrowi to puścimy, bo ksiądz niestety... Tak.
Ale tu trzeba powiedzieć, po prostu trzeba, ponieważ bardzo wielu księży znamy, bardzo wielu księży kochamy, bardzo doceniamy, ale on jest wyjątkowy w tej swojej, ponieważ on jest wyjątkowy w tym swoim zaangażowaniu dla dobra tej parafii, która od razu no, umacnia się, prawda? Bo jest, to jest, dotyczy historii związanej z tu dokładnie z tym terenem. Nasza sytuacja rodzinna jest taka, że my jesteśmy sercem związani bardzo i w kościołem w Pyrach, który był pierwszą parafią dla tego terenu. Potem była druga parafia, to jest ofiarowania pańskiego. Wielka część naszego serca jest tam i z tamtym proboszczem, i z tamtym, bo po prostu wszystko jakby od początku tworzyliśmy. I tak samo się tu angażujemy. Ktoś mnie pyta, jaka jest wasza parafia? Terytorialnie jest ojca Pio. A jeśli chodzi o serce, to będą podzielone. Bo tak jest.
A spowiadać chodzą do
dwie. A jeśli się spowiada,
to właściwie nas przekonało w tej chwili do dyskusji, jak sądzę, że kolejne spotkanie związane z Państwa rodziną, ze świętymi, którzy się albo jakoś ocierali, albo byli mocno związani, będzie konieczne. Ja bardzo praktycznie chciałbym do tego podejść i poprosić, żeby Państwo chwileczkę zostali, może jakbyśmy wstępny termin ustali. I on chyba powinien być związany z okolicą beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, żeby to jakoś było połączone. Teraz będzie możliwość, chyba że ktoś jeszcze jedno albo pytania, dwa maksymalnie są do zadania, bo tak, słuchajcie, tak temat wyczerpiemy i nie będzie już o czym rozmawiać na następnym spotkaniu, więc jedno lub dwa pytania, jak jeżeli by były. Piotr, słyszę.
Pytanie, które ty miałeś zadać do Pawła, o tytuł.
Był problem z tytułem, tak? Bo naprawdę... bardziej to się tak zdało, że cioteczka. To, skoro nikt nie zna Hanny Chrzanowskiej, to no, cioteczka.
Nawet dla nas to jest
tak. Tak, druga myśl była taka, ponieważ mówili do niej, chorzy mówi do niej pani Chrzanowska. Ona nawet mówi, proszę, to ja jestem pani Chrzanowska. I trochę tak, ale czułem, że to nie jest to, że to nie jest to. Ja bym zazwyczaj to... Tak się kompletowała jakąś myśl. I tak, ja nie wiem, czy jakoś to było związane, coś myślałem o bracie Albercie. Mówię, Majko Święty, to jest, wypisz, wymalujesz brat Albert w Kunnicy. Przecież to jest, bo mówię, bo to Polska Matka Teresa i tak dalej, to wszystko nie oddawało. A to jest rzeczywiście brat Albert w Kunnicy. I dlatego, jeśli jest brat naszego, i byli agnionami, bo było brat naszego Boga, no to mówię tak, siostra naszego, bo już książka była skończona, wysłana, składana i tak dalej, chyba tak, chyba tak. I wtedy właśnie przyszła ta kurde. I to było rzeczywiście, no wydaje się, że po prostu taki tytuł miał. Taki tytuł miał. No.
Jest jeszcze kontakt z Marią Starowiejską, panem Czarnowskim.
Tak.
Bardzo ciekawy, dlatego chociażby ze względu na osobę błogosławionego Stanisława Starowiejskiego. Mhm. Prawda, że jeśli ten kontakt w życiu z tą rodziną, to też mógł dać ojciec z tą osobą.
Mógł wpłynąć na jej Ale jeśli jestem przy Bozie, jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, wydaje mi się niesłychanie, znaczy bardzo dla mnie jest to ważne. Wydaje mi się, że ciągle powinniśmy to podkreślać i do tego wracać, myśleć i podawać młodym. Ten pan Kracik, którego tu Państwo widzieli, to jego znaczy historia z Hanną Szanowską się zaczęła w ten sposób, ci z Państwa, co czytali książkę, to wiedzą, że on był studentem i Hanna Szanowska przychodziła tam na te słynne msze studenckie do świętej Anny, prosząc, żeby studenci zostali, żeby ci, którzy są zainteresowani pomocą przy chorych, żeby zostali. I on posłuchał i mówi, i tak wspominał, że skończyły się msza i wyszedł i mówi, wszyscy, i mówi, i tak idzie tą stolarską i mówi, wszyscy wyszli. Mówi, to jeśli wszyscy wyszli, to kto został? I wrócił, nie? No, ma żonę dzięki temu teraz, bo ona już prawda. Ale dlaczego o tym mówię, że ona, Hanna Chrzanowska, to nie jest tylko postać dla pielęgniarek, to nawet nie jest postać dla służby zdrowia. To nawet nie, to nie tylko to. To jest wspaniały przykład dla dzisiejszej młodzieży. Bo ona potrafiła, ona wierzyła w tych młodych ludzi i miała taką pasję, że potrafiła tym młodym ludziom pokazać, jak mogą może ich się serce powiększyć przez to, że służą. Tak? I ona potrafiła ich do tego wprowadzić, ona potrafiła ich do tego zachęcić, jak tam chyba już potem było, nie wiem, kilkuset studentów to zaangażowanych. I to jest, i to była niesamowita sprawa, bo dzisiaj my żyjemy po prostu w czasach galopującego egoizmu, który zresztą ona też widziała wtedy, już wtedy też widziała bardzo dobrze. Ale jeśli młody, to znaczy my nie doceniamy trochę dzisiaj, wydaje mi się, tego środka wychowawczego wobec młodych ludzi, jakim jest właśnie chodzenie do ludzi cierpiących. Zetknięcie z rzeczywistością, tak? Z twardą rzeczywistością. I tym, że ty naprawdę nic nie możesz. To nie możesz w sensie zmienić, tak? Więc to naprawdę wydaje mi się, że na ten aspekt bardzo warto zwrócić uwagę i pomagać tym naszym młodym ludziom, żeby oni właśnie otwierali się na człowieka cierpiącego. A kto był taką, wiemy z tych procesów watykańskich, to nie jest takie oczywiste, że te wszystkie procesy tak płynnie i szybko przebiegają. Zwykle jest potrzebna jakaś taka dobra dusza, siła wspierająca. Kto w wypadku Hanny Chrząskiej był takim, w cudzysłowie, pantoforem?
No właśnie, bo był... Tak, no tak, tak, ale...
Nie było dużego zakonu za nią.
Właśnie, za nią tak nie stało. Tylko, że tak, po pierwsze trzeba powiedzieć, że w Krakowie, tam jest... Ja teraz zapominam nazwiska, tam jest ksiądz, który odpowiada na te sprawy beatyfikacyjne. Może mi przyjdzie jak za chwilę. Ale Kraków jest diecezją najbardziej zaawansowaną w Polsce, jeśli chodzi o procesy beatyfikacyjne. To znaczy Wojtyła sobie wziął jako cel jeden, znaczy raz po Soborze, tak? Co było jeszcze u nas zupełnie nie było znane, że on będzie wprowadzał, że będzie chciał mieć dużo świętych, tak? Dlatego on otwierał te procesy i on ciągle tam przecierał szlaki. I teraz właśnie ja rozumiem ten ksiądz, Stomber, tak? Ksiądz Stomber jest teraz za to odpowiedzialny i on mi właśnie wyjaśniał, mówił, że po prostu w Krakowie toczy się bardzo dużo procesów beatyfikacyjnych i że że oni mają dosyć już jakby to opracowane, jak to robić. Druga jest rzecz chyba też taka, że tam zmieniono postulatora, tak? Bo tam był, to znaczy widać było, że bardzo zależało na tym, pamiętajmy, że Macharski z Chrzanowską był bardzo blisko.
Kiedy się rozpoczął ten proces?
Proces się rozpoczął, wydaje mi się, w 92 roku.
Tak, byśmy byli na Podniańskim.
Wydaje mi się, że na 92, nie? 92, także to był Macharski w samym centrum. Macharski się bardzo blisko, on naprawdę blisko się z Chrzanowską znał. On był częsty, on jeździł jako ksiądz, tam zresztą widzieliśmy na zdjęciu, on do tej Trzebini i tak dalej. Ich związek był bardzo bliski i zresztą jak tam leżał w szpitalu, to też potem do niej pisał, także
że ona mu powiedziała, że dobrze by księdzu zrobiło, żeby poznał świat z perspektywy łóżka chorego. No i proszę, już się stało. Więc wydaje mi się, że to mogło być to, tak? Że po prostu był kardynał osobiście bardzo zainteresowany akurat tym procesem. No oczywiście.
Przepraszam, a mogę ja jeszcze mieć ostatnie pytanie? Tylko nie wiem, kogo zapytać. Czy pan ma książki, czy obecny tutaj rodziny?
Proszę rzucić, będziemy łapać.
Ja dziękuję za wspaniałą książkę, bo już tyle razy panu mówiłam, że ja zawsze z przyjemnością czytam to, co pan pisze i z przyjemnością słucham to, co pan mówi. Ale pytanie. Zwróciłam uwagę, że tak. Książka jest o Hannie Chrzanowskiej, a w listach
tak, to
sam... zawsze pisał Anno.
O to samo pytałem. Anno, bo zawsze się do niej zwracał droga pani Anno.
Tak.
No bo Anna świętej Anny.
Tak.
Teraz będę Anna.
Ale tak.
Nie, ale on pisał do niej Anny.
Oczywiście imieniny Hanny są na Anny. Ale chodzi o to imię, to też zaciekawiło. I pytałem, nikt mi nie potrafił na to odpowiedzieć. Dlaczego on pisał, zawsze zwracając się do niej Anno? No nie ma, to znaczy, nie ma święty, bo nie ma świętej Hanny. Mnie się wydaje, że to jedyne uzasadnienie jest takie, że nie ma świętej Hanny, tylko Anna.
Hania Robińska.
Nasza ciocia też była Hanna, tak. Ale może coś, o czym nie wiem, może była jakaś tradycja świecka, kto wie.
Znaczy, a jak było w Zakcie Chrztu, tak?
Nie, to jest Hanna.
Hanna, ale on zawsze pisał Anno, tak, to prawda. Ja zwróciłem na to uwagę i pytałem wiele osób, nikt mnie nie potrafił.
A ja zapytałam, bo ja mam szczególny sentyment do tego imienia, bo nawet tam już mam panią słyszeć. A córkę też mamy, Anny.
Chciałbym na zakończenie powiedzieć, co się jeszcze teraz wydarzy, musimy dorzucić krótkie kroki, ale sami powiem, jakie to bardzo dziękuję Pawle za
obecność.
Dziękuję za książkę, dziękuję za książkę. Za, będziemy za chwileczkę podpisywać już. Za to, co, że przybliżyłeś nam postać naszej przyszłej. Bardzo dziękuję całej rodzinie państwa za obecność, za piękne świadectwo. Naprawdę bardzo chcielibyśmy się z państwem spotkać, żeby jeszcze więcej dowiedzieć się na temat świętych związanych z rodziną. Proponuję, żebyśmy się teraz pomodlili. Potem zrobimy sobie wspólne zdjęcie, a na zakończenie Paweł podpisze książki, które są. Na razie został sobie już do trzech. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Panie Boże, bardzo Ci dziękujemy za to spotkanie, za tych gości, których dzisiaj mogliśmy tutaj mieć i którzy przybliżyli nam postać przyszłej, błogosławionej tej osoby, która tak blisko współpracowała z naszym patronem. Prosimy Cię, aby przykład jej życia był dla nas takim drogowskazem, jak dzielić miłosierdziem, jak pomagać jednym chorym, abyśmy mogli ścieżkami tych świętych zbliżać się do Ciebie. Modlimy się o to słowami. Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Zdrowaś Mario,
łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Święty Janie Pawle,
módl się za nami.
Święty Ojcu.
Ojcze Pio.
Módl się za nami.
Proszę teraz wszystkich do zdjęcia.
Dobrze, ciągle, ale poziom na jednym. Coś dopisane.
Tylko może Maćku, te stół trzeba dać na bok, nie? Moment, ja przesunę ten stół, wszyscy się...
Przepraszam.
Ty dzisiaj dyżurny, Robert?
To mogę pana.
Co to gra?
Wszyscy się ustawią, proszę. Nie,
nie, nie. Jakieś nakazane miał.
Pani Chrzanowskiej. Pamiętacie, w tym roku przerabiamy, przepraszam za słowo, omawiamy tematy uczynków co do ciała. I tak postanowiliśmy w tej grupie inicjującej, żeby dać pewien przykład praktyczny chorych odwiedzać, czy chorych nawiedzać. I 7 kwietnia jedziemy wszyscy do domu spokojnej starości w Radości. Nie tak daleko tutaj od tego miejsca, jakieś 15-16 kilometrów. Także zapraszam was wszystkich. Naprawdę tam będziemy chodzić, rozmawiać, śpiewać. My mamy gitarę, mamy skrzypce. Spędzimy tam 2-3 godziny. To nie chodzi, żeby umieć śpiewać, to chodzi, żeby dojść do łóżka chorego, podać mu rękę, porozmawiać, pochylić się na nim. To, słuchajcie, to jest piękny taki przykład bycia z chorym. Także naprawdę zapraszam was wszystkich, namówcie też tych, których ewentualnie nie ma, żebyśmy tam tłumnie pojechali, żeby jak najwięcej osób było, żebyśmy z tymi chorymi, którzy leżą tam, wprawdzie nie w takich warunkach, jak się pani Hanna opiekowała, ale w samotności takiej samej. Tam bardzo rzadko ich ktoś odwiedza, cierpią i leżą tam latami. Także piękny będzie to gest. 7 kwietnia zapraszamy.
Stanko, Ani, o tak.
Sobota.
Jest, wszyscy są za poważni.
Pomyślmy, że święta niedługo, słuchajcie.
Dobrze, niedziela panu.
A teraz Paweł, jeżeli byłbyś tak dobry, żeby podpisać książki. Tylko przepraszam, przesuniemy.
Tam nie są zbędnie pana, tylko z tej strony.
Boże, wiem, że ja nie zrobiłem.
Ale naprawdę więcej się dowiedziałam o kuzynce z książki niż życia miałam.
Słuchajcie, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. To jest prezent dla pana Pawła, naszego gościa. Bardzo przepraszam teraz. Strasznie się przepraszam, naprawdę. Z emocji chyba tego wszystkiego. Ale mam specjalną do ciebie książkę.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zaraz,
wybrać coś, czego pan nie ma, go nie zna. Thank you.